pytanie jest w głosu panu burmistrzowi, bo taką tradycją ostatnio stało się, że na początku przed sesją mamy takie miłe, uroczyste chwile, więc bardzo proszę pan burmistrz.
Tak się składa i mam nadzieję, żeby tak się składało na każdej sesji, żebyśmy mieli jakąś okazję kogoś honorować, nie powołać. Tak jak za chwileczkę chciałbym ogłosić Państwu dobrą wiadomość, Państwu radnym Rady Miasta, że jesteśmy po długim procesie, wiem, że przygotowywanym przez poszczególnych radnych, to takie inicjatywy były wcześniej już od kilku lat. Przygotowaliście się Państwo do tego, żeby powołać w naszym mieście Radę Seniorów. No i wreszcie się udało. Mamy Radę Seniorów. Spełniliśmy wszystkie warunki, które były niezbędne, żeby taką Radę powołać. Zrobiliśmy nabór, w wyniku którego chciałbym dzisiaj wręczyć powołania tym osobom, które w tej Radzie Seniorów się znalazły. Już na wstępie mówię, że bardzo liczę na doskonałą współpracę z Radą Seniorów. Seniorzy dzisiaj stanowią bardzo duży, chyba już 30, Pani Naczelnik, ile procent?
Prawie
30% naszego społeczeństwa. To jest potężna siła i ogromna wiedza. Ogromna wiedza, którą Państwo zdobywali w szkołach, na różnych, ale przede wszystkim ta wiedza wynikająca z doświadczenia życiowego, która chyba jest najważniejsza dla funkcjonowania każdego człowieka. Chcielibyśmy tą wiedzę wykorzystać, chcielibyśmy korzystać z Państwa doświadczenia po to, żeby nam pomóc w zarządzaniu miastem, po to, żeby to miasto było coraz lepsze, ale po to również, żeby Państwo przedstawiali te problemy, które wynikają z potrzeb seniorów w naszym mieście, choć od razu podkreślę, że wśród Rady Seniorów nie są sami seniorzy. Ja nawet sam troszkę byłem zaskoczony, ale okazało się, że regulamin na to pozwalał i seniorzy będą reprezentowani także przy ludzi młodszych i to chyba bardzo dobrze. Także pozwolę sobie teraz zaprezentować te osoby i wręczyć dyplomy powołujące Radę Seniorów. Tak, serdecznie zapraszam przedstawicieli osób starszych, mieszkańców Przeradzi, bo to była taka kategoria osób zgłoszonych, którą reprezentuje pan Ryszard Kula. Zapraszam serdecznie. Proszę Państwa, nie wiem, przepraszam innych seniorów, ale nie wiem, czy jest tak drugi aktywny senior w naszym mieście, jak pan Ryszard Kula, który stara się bywać wszędzie, gdzie jest coś ciekawego. Ale przepraszam, bo wiem, że są inni też, także nie chcę tu ogólniać, ale ja panu gratuluję, cieszę się, że pan jest w Radzie i że będziemy mogli korzystać z panem. Dziękuję
za
doświadczenie i wiedzę. Kolejna osoba, pani Elżbieta Muś, również serdecznie. Kolejna grupa członków Rady Seniorów to są przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz lokalnego środowiska osób starszych. Spośród właśnie zaproponowanych od tych organizacji osób wybraliśmy te osoby, które za chwilę zaprezentujemy, a zacznę od pana Łukasza Zuba, kandydata Stowarzyszenia Przeradzie Fajna. To właśnie ten przykład młodej osoby, która chce w imieniu osób starszych pomagać nam w funkcjonowaniu całego miasta, a również tak, być tym łącznikiem międzypokoleniowym, także bardzo dziękuję. Pani Barbara Strzelecka. W większości Państwa nie muszę przedstawiać, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7, a dzisiaj aktywna działaczka związkowa, która wiem, że pomaga ludziom starszym, szczególnie tym potrzebującym pomocy w domach. Niezwykle cenna inicjatywa, bardzo cieszę się, że będę mógł Państwu współpracować w ramach danej pracy. Pan Zbigniew Daniel. Pana Daniela też chyba większość Państwa zna. Osoba, która od wielu lat prowadzi u nas rajdy samochodowe, które być może Państwo nie chcą uczestniczyć, a jak nie, to zapraszam, za rok będzie kolejny rajd, który niedawno się odbył. I wiem, że Pan nie bardzo chciał współpracować z nami. Dziękuję. Dziękuję. Pani Maria Kanto, no też człowiek artysta. I dlatego dobrze się zachnąłem, bo to jest też osoba aktywna na wszystkich polach. No, wspaniała kiedyś nauczycielka, nadal działaczka. Zresztą dalej jest wychowawczynią, bo pracuje w Związku Akcesa Polskiego z młodzieżą. Pomaga komu może, jak może. Dziękuję serdecznie za wszystko i trzymam na krótką współpracę. Przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czeladzi. Mamy dwóch przedstawicieli. Pierwszym jest pani Ewa Błaszczyk, którą też pan. Wiem, że będzie to też wspaniała reprezentantka, przedstawicielka pokolenia seniorów, bo jest to krótki przykład, jak pani potrafi wspaniale budować to środowisko, a także bardzo się zdecydowała się na pracę w Radzie. Dziękuję. I ostatnią osobą jest pani Izabela Pałęga, również osoba, dobrze się składa, że są, to są wszystko osoby bardzo znane, bo od wielu lat już niezależnie od tego, czy działały w Radzie Seniorów, czy nie, to były bardzo aktywne i za to aktywne ludzi. I proszę oczywiście o taką samą wrażę. Dziękuję serdecznie. Także bardzo Państwu życzę jeszcze raz całej Radzie Seniorów, żeby no, rozpoczęła jak najszybciej swoją działalność i wspierała Radę Miasta, jak również Radę Młodzieżową, bo dzisiaj jesteśmy w komplecie. Jest Rada Młodzieżowa, jest Rada Miasta i Rada Seniorów, także wszystkie pokolenia mają swoich reprezentantów. No i oczywiście mam nadzieję, że to da pozytywne efekty działalności naszego miasta. No i proszę Państwa, tak jak powiedziałem, chcielibyśmy również wyróżnić naszą młodzież. Tym razem będą to nagrody dla naszych wspaniałych sportowców, którzy czasami działają w sportach indywidualnych, mniej widocznych, czasami działają w klubach poza naszym miastem, bo niektóre dyscypliny u nas w mieście nie funkcjonują i czasami je gubimy z widoku, nie dostrzegamy tych osób, a one zasługują na ogromne brawa i ogromne nasze uznanie, bo rozsławiają też nasze miasto swoją działalnością. Chcielibyśmy, żeby przypominali o tym, że są właśnie mieszkańcami Czeladzi, że tu w naszych szkołach zarazili się sportem, że nasi nauczyciele przekonywali ich do tego, żeby zająć się jakąś dyscypliną sportu. No i oczywiście jest to też doskonała okazja, żeby pogratulować wspaniałych wyników. Nie wiem, czy mam tak po kolei. Tak, więc pierwsza osoba, którą chciałbym przedstawić Państwu i wręczyć dyplom, to Kacper Kaczor, mieszkanie Czeladzi, uczeń zespołu szkół mistrzostwa sportowego imieniem Kamili Skorniowskiej w Bytomiu, jest zawodnikiem Górniczego Klubu Sportowego Czarni Bytom oraz członkiem kadry narodowej Polskiego Związku Judo. Ogromnie dużo wysokich miejsc, najwyższe drugie miejsce na 64 zawodników w Międzynarodowym Pucharze Polskim w Warszawie. Być może niektóre miejsca nawet niższe były ważniejsze, ja nie będę czytał wszystkich, ale jest to wybitny zawodnik, członek Rady Narodowej. Były uczeń gimnazjum w Żoliewie.
Świeżo upieczony mistrz Polski. Proszę, te kilku dni. Świeżo upieczony mistrz Polski.
A, bo jeszcze tego nie było. Tak, mistrz Polski. No to... Kolejna osoba to Magda Oborska, uczennica miejskiego zespołu szkół w Czeladzi i szkoły podstawowej nr 2. Jest zawodniczą klubu szachowego Hetman w Katowicach, posiada licencję zawodniczą Polskiego Związku Szachowego. Osiągnięcia sportowe z drugiego półrocza to jest Magda. Czwarte miejsce na 58 zawodnikach w Mistrzostwach Polski, trzecie miejsce na międzynarodowym turnieju szachowym, drugie miejsce, no dużo różnych miejsc, a tutaj dlatego, że mama Marta też Magda, tak? No i mówię, czy to jakaś niepomyłka, Marta, bo panią Magdę znam doskonale, gratuluję ci serdecznie. Nasza nauczycielka, moja koleżanka z po fachu, wieloletnia, tak ogromnie się cieszę, że jest pani dumna z swojej córki. Gratuluję. Kolejna osoba, też Kamil Kowalewski, mieszkaniec Czeladzi, uczeń zespołu szkół ogólnokształcących nr 2, 4 liceum koncernu w Poczakach w Sosnowcu, jest zawodnikiem okrągłowego z Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, posiada licencję sportowca Polskiego Związku Wędkarskiego, no i wysokie osiągnięcia. Pierwsze miejsce na 29 zawodników Pucharzy Polskich w Katowicach oraz 6 miejsce na 7 zawodników Pucharzy Polskich w Częstochowie i wiele innych wyróżnień. To dziedzina, która u nas również... To tyle na dzisiaj, ale wiemy już z przekazów różnorakich, że tych kandydatów do kolejnych nagród na następnej sesji już mamy. Także następna procedura przewodnicząca za na następnej sesji. A ja jeszcze korzystając z tego, że jestem przy głosie, chciałbym Państwa poinformować, być może gdzieś tam już Państwo na różnych internetowych forach o tym wiedzą, ale kilka dni temu dosłownie uzyskaliśmy wyróżnienie jako gmina za działanie na rzecz seniorów. Przyznała nam to kapituła na 5. Kongresie Seniorów w Parku Śląskim, który odbywa się od kilku lat. Jest to impreza na najwyższym poziomie, zaszczycana przez wielu sławnych ludzi z całej Polski. No i wybierają tam te gminy, które są najbardziej przyjazne dla seniorów. My jeszcze tego najwyższego pułapu nie zdobyliśmy, ale wszystko przed nami. Zrobimy wszystko, żeby na przyszłym kongresie uzyskać jeszcze wyższy tytuł, ale tymczasem gratuluję wszystkim naszym służbom, a także samym seniorom, którzy nam pomagają w wielu realizacjach zadań, za to, że zdobyliśmy to wyróżnienie, a ja byłem dumny, w obecności wielu osób z całej Polski odebrać. Serdecznie gratuluję.
Proszę Państwa, ja w imieniu wszystkich radnych, mam nadzieję, chciałabym wszystkim wyróżnionym, nagrodzonym pogratulować młodzieży dalszych sukcesów mocnej pracy, a Państwu seniorom zapału, żeby Państwo dalej pracowali, tak jak pracujecie. Myślę, że tych nagród i tych wszystkich osiągnięć, z którymi spotykamy się tutaj już na sali sesyjnej, będzie ich więcej. Myślę, że przy Państwa udziale już, bo Państwo pracowaliście, ale przy udziale, kiedy już mamy tą Radę Seniorów, będzie jeszcze mocniej. Myślę, że radni naszej Rady także będą z Państwa bardziej chcieli pracować i myślę, że ten czas zawsze nam się znajdzie. Więc jeżeli będą jakieś potrzeby, to zapraszamy. Albo na nasze dyżury, będzie łatwiej, troszkę zdejmiemy z głowy burmistrzowi może. Więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę. Otwieram 25. sesję Rady Miejskiej. Dziękujemy bardzo za obecność. Kontynuować nasze dzisiejsze obrady. Drugi punkt rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Proszę Państwa, mamy projekty do wprowadzenia do porządku. Projekt o numerze 75 do pozycji 18a w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości oznaczonej numerem działki 62a pod mapę 18 stanowiącej własność gminy Czelać na części nieruchomości oznaczonych numerami działek 60 i 61 arkusz mapy 18 stanowiących własność osób fizycznych. Oczywiście większość zdecyduje w głosowaniu, czy ten projekt uchwały znajdzie się za przełożenie urządzeń do głosowania.
Już będę gotowa. Na razie go skasuję, bo ja go nacisnęłam, bo bliżej leży.
Jeszcze chwileczkę. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zmiany do porządku obrad poprzez wprowadzenie projektu o numerze 75. Bardzo proszę, głosujemy. Pan Wojciech Maćkowski, proszę jeszcze. Dominika nie ma. Nie ma Dominika. Dziękuję bardzo. 15 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał, czyli mamy na sali 15 suradnych. Dziękuję. Kolejny projekt, także z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad, projekt o numerze 76 do pozycji 18b w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 85 arkusz mapy 2 o powierzchni około 10 tysięcy metrów kwadratowych położonej w Czeladzi przy ulicy Przełajskiej. Czy Państwo radni wyrażają zgodę, aby wprowadzić ten projekt do porządku obrad? Bardzo proszę, głosujemy. Kamil Kowalik. Dziękuję. Wszyscy. 15 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Projekt został przyjęty do porządku obrad. I kolejny projekt o numerze 77 w pozycji 8a w sprawie utworzenia budżetu obywatelskiego w mieście Czelać. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem do porządku obrad tego projektu? Bardzo proszę, głosujemy. Dziękuję. 15 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Projekt został wprowadzony do porządku obrad. Kolejny punkt, punkt trzeci, informacja burmistrza z okresu międzysesyjnego. Czy Państwo radni macie pytania do tego materiału? Nie widzę. W związku z tym kolejny punkt. 3b. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Czelać za 2015 rok. Czy ktoś z pracowników pana burmistrza takie krótkie wprowadzenie? Będzie na komisji był omawiany temat. Panie przewodniczący, czy można kilka słów? Pan przewodniczący komisji rozwoju polityki przestrzennej.
Szanowni Państwo, temat był omawiany na komisji. Wiadła się w tym temacie dyskusja. Myślę, że radni zgłosili swoje uwagi, jednak projekt nie jest to projekt, jest to informacja, w związku z tym nie był poddawany pod głosowanie, więc jeśli Państwo macie jakieś dodatkowe informacje, no to myślę, że Pan Burmistrz będzie w stanie ich dzisiaj jeszcze udzielić.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tego materiału? Nie widzę. Proszę Państwa, kolejny punkt. To są punkty 4a. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków. Projekt uchwały o numerze 70 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków. To jest temat z planu pracy Rady i tutaj została przedstawiona propozycja. propozycja uchwały o przedłużeniu tego czasu obowiązywania uchwały. Czy Państwo radni macie pytania do tego materiału? Mam tutaj opinię Komisji Rewizyjnej, ale przyznam się na szczerze. Poproszę Pana Przewodniczącego, bo coś jest skreślone i nie wiem, co o to
chodzi. Tam jest tylko dodana pomyłka, i to miejsce sprawy Senata. Ta komisja opracowała, porozmawialiśmy sobie ze stercą prezesa. Wyjaśniliśmy pewne kwestie, jasności. Stawka zostaje taka, jak była do tej pory, 12,84 netto. Komisja pozytywnie zaopiniowała.
Dziękuję bardzo. Ja tutaj tej czwórki nie widziałam, się z podpisem wylała i dlatego nie bardzo wiedziałam, o co tutaj chodzi. Opinia jest pozytywna. Czy Państwo radni macie pytania do materiału? Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do głosowania. Projekt o numerze 70. Dziękuję. 14 za, 1 głos przeciwny. Nikt prawie się nie wstrzymał. Kolejny projekt, przepraszam, jeszcze mamy ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście. Tym tematem zajmowała się Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Ja poproszę tak krótkim słowem Pana Przewodniczącego.
Pani Przewodnicząca, był proszony Pan Komendant Straży Miejskiej i obszernie zdał relację z całej pracy, Straży Miejskiej w ostatnim czasie, w ostatnim roku, tak przynajmniej spotykamy się raz w roku. Ja jedynie chciałbym zwrócić uwagę, że do chwili obecnej mówiliśmy Straż Miejska. Natomiast te rzeczy, które Straż Miejska również wykonuje, jest bardzo powiązane z obroną cywilną naszego miasta. Także można sobie dworować tu i ówdzie straż potrzebna, straż niepotrzebna, co miasta wycofują się, a po co tacy, po co owacy. Natomiast w chwili obecnej, to żadna nowość, bo obrona cywilna jest od zawsze, uważam, że rzeczy, które będą potrzebne straży w stosunku do tego drugiego tematu, bo w dużej części według mnie przejęli jakby odpowiedzialność za sprzęt, za funkcjonowanie tego sprzętu. Całość tej obrony cywilnej jakby się skupiła przy tej Straży Miejskiej. Oczywiście nie jest to bezpośrednio ona tym ma nadzór burmistrz miasta, są poszczególne wydziały i tak dalej, ale dla wszystkich, żeby to było wiadome, że to nie tylko są zadania, że przylatuje się tam gdzieś na targi, sprawdza się, czy ten tam zapłacił, nie zapłacił, czy gdzieś tam coś leży. To są zupełnie bardzo poważne sprawy w skali miasta. I wydaje mi się, że ta straż na chwilę obecną jest bardziej potrzebna niż wtedy, kiedy w pierwszej kadencji ja z całą radą ją tworzyłem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni macie pytania do tego materiału? Nie widzę. Przystępujemy do kolejnego punktu. Punkt 5. Projekt o numerze 62 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśl w rejonie ulic Kombatantów, Szpitalnej i miasta Ogni. ma opinię Komisji Rozwoju Polityki Przestrzennej. 7 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Czy Państwo radni macie pytania do tego projektu? Nie widzę. Głosujemy. Pan Kamil Kowalik. Dziękuję. 15 za, nikt nie jest przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały, projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czelacz. Oddaję głos pani naczelnik. Bardzo proszę o przedstawienie państwa, że prezentują pracownie. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, krótką prezentację projektu studium uwarunkowań przedstawią wyłonieni wykonawcy. To jest pracownia urbanistyczna z Rybnika, pan Wiesław Mielewski i pani Mirella Ruszka. Oddaję głos Państwu.
Bardzo proszę, witamy serdecznie.
Postaram się w skrócie przedstawić Państwu. Ten dokument, chociaż nie będzie to prosta sprawa, ponieważ pracujemy nad tym planem już oczywiście z dużymi przerwami od roku 2010. Projektantem prowadzącym tego opracowania jest pani architekt urbanista Mirela Ruszka. Ja jestem głównym projektantem, nazywam się Wiesław Mielewski. Również jestem architektem urbanistą. Od 25 lat prowadzę pracownię urbanistyczną w Rybniku. W dorobku naszej pracowni jest kilkadziesiąt tego typu opracowań, głównie w województwie śląskim. Między innymi jesteśmy wykonawcami dokumentów strategicznych studium dla Rybnika, dla Żor, Włodzisława Śląskiego, Bielunia i świeżo ukończone studia dla Ustronia, dla miasta Ustroń i dla miasta Wisły. Następnie chcemy przedstawić, oczywiście w skrócie, bo to jest bardzo szeroki materiał, z czego składa się ten dokument i co w ogóle, jaki rodzaj jest tego dokumentu. Prezentacja, którą tutaj Państwu pokażemy, jest prezentacją, która była dwukrotnie dyskutowana na dyskusjach publicznych, zorganizowanych w trakcie wyłożenia tego projektu do publicznego wglądu. Trochę mamy problem, ponieważ nie mieliśmy czasu się przygotować. Nie mieści nam się, to może jednak coś zrobimy z tym, bo nie mieści się całość na ekranie.
Może tego tu przesunąć.
Mamy możliwość przesunięcia rzutnika bliżej. Na tym stoliku, panie Mateuszu. Ekran jest nie
Dokument studium jest najważniejszym strategicznym elementem planowania przestrzennego dla samorządu terytorialnego. Tu jest definicja planowania przestrzennego, jest to działalność władz publicznych, która ma na celu wykorzystanie cech przestrzeni w sposób służący osiągania celów rozwoju. Studium składa się generalnie z dwóch części, z uwarunkowań i ustaleń, jednak dokument ten musi być wykonywany zgodnie z koncepcją zagospodarowania przestrzennego kraju, jak również z ustaleniami strategii i planu województwa oraz strategii rozwoju miasta. Wszystkie te dokumenty w procedowaniu studium dla miasta Czeladzi były uwzględniane i ich zapisy znalazły się również w tym dokumencie. Bardzo ważna informacja. Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Czyli jeżeli w studium jakiś teren przeznaczamy do zabudowy, to nie znaczy, że po uchwaleniu studium można wprowadzać tam zabudowę. O tym decyduje dopiero plan miejscowy. Była dyskusja tutaj o pewnych węzłach komunikacyjnych przedwczoraj na komisji. My pokazujemy jako możliwość, jako kierunek strategii, ale realizacja to jest całkiem odrębna sprawa. Tu chodzi o pewną myśl, rezerwę terenu na etapie sporządzania planu miejscowego. Dokument składa się, tak jak tutaj widać, z uwarunkowań rozwoju, ustaleń. W dokumencie jest również prognoza oddziaływania na środowisko. Całość znajduje się tutaj w tej grubej teczki procedury formalno-prawnej, w której znajduje się dokumentacja prac planistycznych. Krótko, jakie są uwarunkowania rozwoju dla Przelazi? Pokazanie położenia miasta w układzie województwa śląskiego. Jest to, jak widać, ta brązowa plama, to jest środkowa część województwa. Przelaz jest najbardziej zamieszczonym miastem w powiecie gęcińskim i jednym z najmniejszych powierzchniowych miast w województwie. Obserwowany jest trend zmniejszania się ludności. Cały ten dział prognoz biologicznych zajmuje i demograficznych zajmuje oddzielną część dokumentu. Miasto składa się generalnie z czterech jednostek strukturalnych. Na tym slajdzie pokazujemy nazwy tych jednostek, jak również ich wydzielenie w przestrzeni. Elementy struktury przyrodniczej miasta. Zostały zinwentaryzowane wszystkie parki na obszarze miasta, cmentarze. Określony został korytarz ekologiczny rzeki Brzmica, jak również taka nowość, która została wprowadzona z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Rzeka Brzmica została włączona w korytarz spójności ochrony o znaczeniu regionalnym, czyli dla całego województwa. Na wstępie raz w roku 2011 przeprowadziliśmy inwentaryzację miasta. Dla każdego z jednostek zapoznaliśmy się z miastem. To jest dokumentacja. Te zdjęcia będą jakby świadectwem wyglądu Przelazi w tym okresie sporządzania planu, czyli studium w roku 2011. Układ hipsometryczny miasta pokazany na tej planszy. Różnica poziomów jest około 60 metrów. Najwyższe wzniesienie jest na północ od ulicy Katowickiej przy granicy z Będzinem. Te zielone plamy przy dolinie rzeki Brynicy to są tereny położone najniżej, na tym poziomie 245-250 metrów. Elementy wynikające z mojego budownictwa musieliśmy zarejestrować, to są wytyczne do planów miejscowych, czyli obszary, gdzie była prowadzona krótka eksploatacja węgla kamiennego. Jest to wytyczna do planu, trzeba tam przeprowadzać badania przed przystąpieniem do zabudowy terenu. Stan własności gminy. Jak widać, jest to charakterystyczne dla Przelazia, że jest stosunkowo duża powierzchnia własności gminy. Tutaj ta własność pokazana jest kolorem żółtym. W mniejszym stopniu jest własność Skarbu Państwa i jeden teren przy ulicy Katowickiej, własność Związku Dziekłowców. Cały obszar miasta położony jest nad zbiornikiem, głównym zbiornikiem podziemnym numer 429 Bytom i mamy również 5 ujęć wód głębinowych ze strefami pośrednimi i bezpośrednimi. Tu pokazane są te ujęcia wód podziemnych ze strefami, które oczywiście w planach ograniczają możliwość swobodnej zabudowy w tym rejonie. Środowisko przyrodnicze w Przelazi jest stosunkowo ubogie. Tak to określili przyrodnicy. Charakterystyczne jest to, że nie ma żadnej formy środowiska przyrodniczego ochrony prawa. Nie ma ani jednej formy. W ramach prac na studium zaproponowaliśmy wprowadzenie oczywiście inną procedurą trzech użytków ekologicznych i jednego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Te użytki ekologiczne to są stawy przy ulicy Wiosennej, następnie staw graniczny przy granicy z Siemianowicami, Stan przy ulicy Węglowej w tym rejonie i jako Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy zaproponowaliśmy objęcie nimi wzgórze góry. Obie mało nie ma jednego elementu pewnego prawa środowiska przyrodniczego, ale jest naprawdę duża ilość elementów chronionych ze środowiska kulturowego. Mamy zinwentaryzowane obiekty, które są chronione jako obiekty rejestrowe, czyli zabytki rejestrowe. Są to dwa zespoły i około 100 obiektów. 100 obiektów jest w rejestrze wojewódzkiego konserwatora zabytków. Następne są obiekty gminnej ewidencji zabytków. Tych obiektów jest 231. Ponadto na obszarze miasta jest 17 krzyży, kaplic i figur przydrożnych oraz 9 obiektów pomników. To są wszystkie elementy, które są zarejestrowane, będą musiały być chronione w planach miejscowych. To są teraz pisze. Oczywiście występują też strefy stanowisk archeologicznych. Konkretnie jest 8 stanowisk archeologicznych, gdzie zabudowa ich rejonie musi być pokrytona badaniami, odpowiednimi badaniami geologicznymi. Przy proponowaniu analizie układu terenów do zabudowy czy usługowych przeprowadziliśmy taką analizę dostępności istniejących szkół podstawowych, gimnazjów, zespołu szkół oraz obiektów kultury. Jest to analiza promienia dojścia 360 metrów. Wnioski z tej analizy są zawarte w uwarunkowaniach. Zagrożenia powodziowe. Prawem zagrożenia, które wynikają z ustawy prawo wodne, są to tereny tak zwanej wody stuletniej. One są zawarte pomiędzy wałami Brynicy. Natomiast występują również dwa elementy, które są zagrożeniami, ale nie szczególnymi zagrożeniami w świetle obecnie obowiązującego prawa. To są tereny, które mogą być zalane w wyniku awarii wałów przeciwpowodziowych, jak również w wyniku awarii zbiornika wodnego w Kozłowej Górze. Te obszary, które są zagrożone tymi trzema elementami, pokazane są na tej planszy, jak również na rysunku w studium uwarunkowania przyrodniczego. Kolejny element to obiekty chronione na podstawie przepisów odrębnych. Tutaj mamy wprowadzone wszelkie złoża, ujęcia wód podziemnych. Między innymi studium musiało być aktualizowane o złoże, które ujawniono dopiero w roku 2015. Układ komunikacyjny, stan istniejący, Państwo znacie ten układ, ale on został jako plansza przygotowany. Zostały zinwentaryzowane wszystkie systemy infrastrukturalne, stan istniejący, zaopatrzenie w wodę. Oczywiście w tym układzie generalnym sieć kanalizacyjna, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, zaopatrzenia, upraw zaopatrzenia w gaz, stacje redukcyjno-pomiarowe gazu. Zinwentaryzowane zostały układy zaopatrzenia w ciepło ponad lokalne. Również zaopatrzenie w energię elektryczną, cały układ ten generalny miasta został zinwentaryzowany. I teraz przechodzimy do drugiego działu, ustalenia studiów. Uwarunkowania to jest ten element, który jakby jest charakteryzuje miasto, ale dopiero ustalenia są tym elementem, który zostaje przekazywany do planów miejscowych. Wizja rozwoju miasta jest w ten sposób zdefiniowana, że trzeba być miastem otwartym na otoczenie, skomunikowany z głównymi ośrodkami gospodarczymi regionu, stawiający na dalszy rozwój handlu i usług, drobną wytwórczość i przetwórstwo a także dyskutujący swoje położenie na cele rozwoju. Ta wizja rozwoju może być osiągana na podstawie celów strategicznych, które zostały zapisane następująco. Poprawa warunków mieszkaniowych w mieście, rewitalizacja Starego Miasta, rozwój terenów inwestycyjnych pod potrzeby rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych, rewitalizacja rzeki Brynica. Oprócz tego, bo to jest prezentacja z roku 2010, doszedł jeden nowy cel strategiczny, wykorzystanie dużych, niezurbanizowanych obszarów miasta dla wytwarzania znaczącej ilości energii z źródeł odnawialnych. Tak wygląda miasto w stanie istniejącym. Nie będę wchodził w szczegóły, powiem, że mamy mało czasu. A tak jest zaplanowany układ w poszczególnych obszarach polityki przestrzennej. Ja wrócę do tych poszczególnych terenów, ale możemy dalej przejść. Tak jest model rozwoju miasta. Widać tutaj dokładnie, na czym polega pomysł rozwoju tego generalnego układu komunikacyjnego. Chodzi o skierowanie ruchu tranzytowego na kierunku wschód-zachód drogami trasy głównej ruchu przyspieszonego w ten sposób i wykreowaniu drugiej silnej arterii ruchu też drogi główne ruchu przyspieszonego od strony zachodniej miasta z zachowaniem tej arterii istniejącej od strony wschodniej. Chodzi tutaj o odciążenie centrum miasta od tego ruchu tranzytowego. Była dyskusja przedwczoraj na komisji o możliwości skorzystania z tej byłej linii kolejowej. Otóż z tego pomysłu nie możemy skorzystać, bo bylibyśmy zgodni z ustawą o drogach publicznych. Drogi klasy ruchu przyspieszonego mogą się skrzyżować z innymi drogami w odległości minimum 2 km na terenach niezabudowanych i minimum kilometr na terenach zabudowanych. Ten węzeł jest zaplanowany w odległości kilometra 100 metrów. Włączenie tutaj byłoby na odległości około 500 metrów. Drugi bardzo ważną przesłanką jest fakt, że Siemianowice zgłosiły do studium Pszczeladzi propozycję zachowania tego przebiegu, który już funkcjonuje w tym momencie. No i byłoby po prostu jakby działanie nielogiczne, żeby takiej arterii nie zaplanować właśnie w ten sposób. Tak jak widzimy, centrum miasta rozwijamy w zabudowie mieszkaniowo-usługowe. Tutaj się pojawia ta gospodarcza rama Śląska, nowe działalności gospodarcze, usługowe. Ten fragment miasta od południa chroniony jest na razie dla urbanizacji do decyzji być może przyszłych pokoleń. Przeprowadziliśmy bilanse wszystkich terenów wskazanych w planie terenach miejscowych do zabudowy. Tych terenów jest o wiele za dużo niż wynika to z potrzeb miasta. To jest studium, rysunek studium obecnego. Kierunki, które i komunikacyjne, i pewna zasada rozwoju miasta w studium aktualizowanym nie została zmieniona. Został tylko zmieniony zapis. To studium dotychczas za dużo decydowało o rozwoju miasta. Było za szczegółowo, było 22 rodzaje przeznaczeń terenu, co nas stwarzało pewne kłopoty przy wdrażaniu go w plany miejscowe. Ten zapis studium mamy teraz w 8 obszarach polityki przestrzennej, która tworzy pewne grupy przeznaczeń terenów do przeznaczenia już w planie z uwzględnieniem warunków lokalnych i konkretnych potrzeb miasta w danym terenie. Mamy następne obszary polityki przestrzennej. Po pierwsze, pierwszy obszar staromiejski. Oczywiście obejmuje obszar Starego Miasta. Tutaj mamy, musimy to powiedzieć. Następny obszar polityki przestrzennej, zespoły obiektów usługowych, w tacy rozmieszczonym w mieście. No, my tutaj zawsze pokazujemy, jaki jest układ tych terenów w mieście, następne tereny. To są tereny rozmieszczenia funkcji mieszkaniowych z towarzyszącą infrastrukturą. Takie jest ich rozmieszczenie. Następnie obszary aktywizacji gospodarczej. Pierwsze również te tereny, na których Rada Gminy dopuszcza lokalizację obiektów wielkopowierzchniowych o powierzchni powyżej 2000. No i ten nowy element, który omawialiśmy też na komisji, tu mogą być lokalizowane farmy fotowoltaiczne. Obszary zieleni miejskiej. I obszary wyłączone z urbanizacji. Każdy z tych obszarów, jakie są płynności? W poszczególnych jednostkach możliwa jest lokalizacja tylu nowych mieszkań. W sumie jest to 3000 mieszkań i 3600 nowych miejsc pracy. W tabelach poszczególnych są opracowane, przygotowane wytyczne do planów miejscowych. Składa się to z dwóch rubryk. Pierwsza rubryka w danej jednostce obszarze polityki przestrzennej, jakie mogą być przeznaczenia i na jakich zasadach może to być realizowane w planie miejscowym. I tak poszczególnie każda z tych obszarów polityki przestrzennej jest takim katalogiem, z którym muszą się już potem liczyć projektanci planów miejscowych i również wojewoda będzie badał zgodność planu ze studium. To są strefy ochrony konserwatorskiej zapisane w studium. Układ komunikacyjny. System komunikacji kolejowej szynowej. Między innymi zapisana jest możliwość budowy drugiego toru tramwajowego przy istniejącej trasie. Pokazane są ścieżki piesze i rowerowe z miejscami odpoczynku. Cały ten model, który można wcisywać plan, ale to nie jest obowiązek, to jest pewien kierunek. Też tak pokazują, które tereny wymagają doposażenia w konkretne sieci. Te plany pokazują, że tam trzeba zrealizować sieć kanalizacyjną, żeby przeznaczyć te tereny do zabudowy.
To nie jest mój.
Te tereny wymagają doposażenia w sieci. Widać, że układ jest taki, trzeba zrealizować sieć energetyczną, żeby można było na tych terenach.
Gdzie są interpelacje? Druk?
I jeszcze raz, bo to zawsze jest kontrowersja, gdzie lokalizowane są wskazane tereny dla wielkopowierzchniowych. To tylko wprowadzenia do tego tematu. Chcemy jeszcze teraz przedstawić uwagi, które nie zostały zgłoszone do miasta w trakcie dwukrotnego wyłożenia technicznego wglądu. Wypłynęło 100 uwag zostało złożonych w trakcie tych dwóch wyłożeń. 75 uwag zostało przez burmistrza miasta uwzględnionych, 25 uwag nie zostało uwzględnionych.
Przepraszam, na momencie, mogę pan przerwać, pan przewodniczący, formalnie, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja mam taką propozycję, gdyż my na Komisji Rozwoju z udziałem członków, a także pewnej grupy radnych omawialiśmy te poprawki, te uwagi dość szczegółowo. Nie było tutaj raczej kontrowersji. Myślę, że jeśli Państwo radni nieobecni na komisji macie jakieś pytania, to tutaj w materiałach są wyszczególnione wszystkie te poprawki. Myślę, że zasadne byłoby zadać tutaj w tym momencie tylko konkretne pytania, a nie omawiać tego wszystkiego jeszcze. Ale tak mówię, raczej nie było większej kontrowersji. Ja zapytałem o jedną.
Dokładnie tak, bo proszę Państwa, po to była ta komisja, na którą wszyscy radni zostali zaproszeni i zostali zawiadomieni, które mogli okazać w zakładzie pracy swoim,
abym się zwolnił na tą komisję, w związku z tym wszyscy zainteresowani tematyką mieli taką możliwość. Nie ma po prostu takiej potrzeby, żebyśmy to jeszcze raz omawiali, bo po to była ta komisja. Bardziej, że będziemy głosować te nieprzyjęte uwagi i zresztą Państwo otrzymaliście materiały, więc była możliwość zapoznania się nawet, jeżeli ktoś na tej komisji nie był. Także myślę, że przejdziemy, nie będziemy omawiać kolejno, bo to dosyć dużo czasu zajmuje. Proszę Państwa, ja chciałam przypomnieć, że dzisiaj będziemy chcieć tak bardzo sprawnie przeprowadzić te wszystkie punkty. Chciałam zamknąć dzisiejsze obrady sesji po zakończeniu porządku obrad. Mamy dzisiaj rozpoczęcie naszego festiwalu Ave Maria i po prostu no jest to uroczystość, na którą myślę, że wielu radnych się chciałoby wybrać i nie chciałam tego Państwu ograniczać. Pan burmistrz będzie też na rozpoczęciu jako gospodarz, trudno, żeby tam nie był. Także udzielę Pana głosu, bardzo proszę. Czy ta prezentacja można uznać, że ona została zakończona? Dziękuję Państwu. Bardzo proszę,
Panie Przewodniczący. Akurat, Pani Przewodnicząca, ja nie będę, ponieważ okazało się, że dostaliśmy jakiś honorowy tytuł od ważnej uczelni. Wybieram się tam i mam nadzieję, że dojadę i od razu radnym, którzy tam będą na tym otwarciu, przedstawię, co otrzymaliśmy. Taki innowator roku, ważna jakaś wyróżnienie. Także przepraszam, że nie będę na otwarciu, ale na pewno będę na wszystkich polskich koncertach.
Ale na pewno któraś z Pani zastępczy będzie i nie chciałabym, żebyśmy poza tym też my się też jako radni wybieramy. Nie chciałabym, żeby po prostu ograniczyć, a znowu kolejne zwoływanie sesji na kilka punktów, myślę, że musimy sobie poradzić. Proszę Państwa, wracamy do tematu studiów. Czy Państwo radni macie pytania do tego materiału? Bardzo proszę, Pan Radny Stanisław
Pisarek. Pytanie szczegółowe. Pokazywał Pan na wysokości w mieście. Czy może Pan powiedzieć, jaka jest różnica wysokości pomiędzy wejściem do miasta rzeki Brzenicy, a wyjściem? Czy to jest możliwe, że to jest różnica 2 metrów, 3, 5? Czy to wynika w ogóle z tej mapy, czy to można zmierzyć? To jest różnica wysokości. Jaki spadek na całej długości rzeki zmieści na rzekę Brzenica? Ale może dokończę. A wiąże się to z drugim pytaniem, ponieważ jeden z celów strategicznych tego planu, który Pan przedstawił, jest bardzo wyraźnie napisane rewitalizacja Brzenicy. Proszę paru słowa powiedzieć, na czym polega w tym planie rozwinąć ten
plan. Nasz statut.
Różnica statut jest bardzo mała. To może być w granicy 5 metrów. Na wejściu i ujściu, ale to nie powiem Panu precyzyjnie, bo to jest
w niebieskiej okładce, a głosu się nie chciała do dyspozycji.
Ale to nie odpowiem Panu, szkoda, że Pan nie zrobił pytania.
W uchwałach masz.
Natomiast na czym polega ta rewitalizacja? To jest cel, zrewitalizować rzekę, tak żeśmy zapisali. A w studium po prostu chronimy ten obszar od zabudowy. Tam nie ma... Chroniony cały obszar jest przed zabudową, wszelaką zabudową, oprócz przejścia jednej drogi, która zapisana jest, że musi być zbudowana na wiadukcie. Tej właśnie drogi między Siemianowicami a Bedzinem. A rewitalizacja to jest cel, który trzeba realizować jako odrębne zadanie na podstawie polityki przestrzennej ustalonej w studium. To nie jest plan rewitalizacji.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja tylko chciałam przypomnieć, że też na tej komisji Państwo byli do naszej dyspozycji, żeby te wszystkie pytania przygotowywać. Bardziej mi się tutaj osoba, które nie mogły być na komisji i te osoby, tą szansę dzisiaj dajemy też na zadawanie tych pytań. Kto z Państwa radnych ma jeszcze pytania? Przewodniczący komisji, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja chciałem się jeszcze odnieść do kwestii, którą sygnalizowałem na komisji, a mianowicie tego, co uważam za największą bolączkę tej wersji studium. Chodzi mi o wspomnianą drogę łączącą Będzin przez Czarę w stronę Siemianowic i ewentualność dwóch śladów. Chciałem podkreślić jeszcze raz, że uważam, że ślad po linii kolejowej jest rozwiązaniem lepszym, a najlepszym chodzi o ten główny ruch komunikacyjny. Jednocześnie chciałem też zwrócić uwagę, że w tej strategii pozostały pewne niedociągnięcia czy błędy ze strategii lat 11-13. Część Państwa radnych na pewno pamięta, jak było to omawiane i też te tematy pojawiły się na komisji. Między innymi mowa była o drodze w ulicy Harcerskiego, podwyższonych jej parametrach. Była też mowa o ewentualnym przeprowadzeniu drogi przez park. Prochodnie tutaj wyznaczy się na komisji. Jest to tak zaproponowane, czy istnieje taka możliwość. Cieszy mnie oczywiście to, że odstąpiono od największego mankamentu tamtego, tamtej strategii z lat 11-13, czyli tej strefy wolnej od zabudowy na pograniczu Siemianowic-Rocialskim, aczkolwiek uważam, że nadal z tej strategii są pewne rzeczy, które by należało doprecyzować i poprawić. To tyle, co chciałem na swojej stronie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Daję Pan głos. Bardzo proszę.
Na pierwsze pytanie Pana Przewodniczącego odpowiem. Tu mamy pokazany właśnie układ dróg zewnętrznych, droga z klasy głównej ruchu przyspieszonego, projektowana na obszarze Siemianowic i wyjście z ich studium. Drogi też głównej ruchu przyspieszonego z węzłem w tym miejscu. No więc jeżeli, to jest jeden element, bardzo ważne, współpraca pomiędzy dwoma miejscowościami. Wnioskują na etapie przystąpienia czy studium przeladzić, żeby to rozwiązanie utrzymać. No więc jakie są argumenty, żeby go nie utrzymywać, skoro powinny te miasta ze sobą współgrać. Natomiast ważniejsza jest sprawa, że nie można uwzględniać tego gruntu, bo jest on niezgodny z prawem. Odległość między skrzyżowaniami na drodze ruchu głównego przyspieszonego na terenie zabudowanym, to jest kilometr, tutaj mamy 500 metrów, a na terenie niezabudowanym 2 kilometry. Kiedyś na to nie zwracano uwagi, my teraz wykonujemy szereg opracowań planów miejscowych i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jednoznacznie opiniuje negatywnie takie rozwiązania, które nie są zgodne z ustawą o drogach publicznych. To jest, dla mnie to jest z drugiej strony, wzdłuż tego śladu można realizować drogę. Można drogę lokalną, dojazdową, drogę rowerową, nic nie stoi na przeszkodzie, ale sam układ węzła w tym miejscu, geometria całego, jak popatrzymy na ten model, który Państwo pokazywaliśmy, jednoznacznie ukierunkowuje to rozwiązanie jako optymalne. Powiem inaczej, zaplanowanie tego po starej śladzie byłoby błędne. Natomiast jeżeli chodzi o ten teren przez Park Prochownia, no proszę Państwa, to nie jest zadecydowane, że tam ma być jakaś droga. To jest element układów, wewnętrznych układów komunikacyjnych. Tam może być ścieżka rowerowa, tam może być jakaś arteria pieszo-rowerowa, a poza tym tu chodziło o ten element. Zaznaczyliśmy, że to jest jakiś ważny punkt w układzie miasta, bo miasto składa się właśnie z takich elementów, jakichś przestrzeni publicznych, formalnie ważnych. Przecież Rada Miasta nie zezwoli na to, żeby w jakimś tam planie zaplanować jakąś arterię, która niszczy park. No to musi i tak na to patrzeć. A pewien element powiązań pomiędzy tymi dwoma rejonami jest potrzebny. Natomiast nie o drodze przy ulicy Harcerskiej nie bardzo wiem o co chodzi. O jaki tu element chodzi?
Wiecie, że ci się jest.
Że to jest klasa drogi głównej, no nie jest to za bardzo zainwestowany teren, żeby szukać nowego obejścia w tak trudnym terenie, bo mamy z jednej strony doliny rzeki, z drugiej strony teren już bardzo zainwestowany. Także nawet kosztem pewnych wyburzeń urbanistycznych taki kierunek został wybrany jako optymalny, przy czym podkreślaliśmy to też przedwczoraj, że to zostało wymierzone, te natężenia ruchu w studium komunikacyjnym, które zostało przyjęte przez Radę Miasta chyba w 2013 roku, zostały nie na szczycie, tylko poprzez program komputerowe zostały sprawdzone i takie klasy zostały zaproponowane i w studium komunikacyjnym, i w studium uwarunkowań i kierunku rozwoju.
Dobra.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego materiału? Nie widzę. Proszę. No bardzo proszę.
W zasadzie może pytanie, pani przewodnicząca. Jak państwo, część z państwa radnych dobrze zapewne pamięta, dokonałem takiej analizy tego studium w kadencji poprzedniej. Dzisiaj stwierdziłem, że nie ma sensu tego robić. I w zasadzie chciałem z tego miejsca pogratulować pani burmistrz Kosmali, która przygotowała w poprzedniej kadencji ten projekt tego studium. Ja dzisiaj już wiem, że jaki będzie wynik tego głosowania, stąd gratulacje dla pani burmistrz Kosmali, być może przyszłej radnej. Dziwi mnie tylko fakt, że radni, którzy w poprzedniej kadencji byli tak bardzo przeciwko temu projektowi, dzisiaj zapewne zagłosują za. W moim odczuciu są to Himalajki, które z ich księgą byli, szanowni państwo. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie będziemy komentować Himalajów hipokryzji, bo musielibyśmy dużo czasu poświęcić. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania teraz nad kolejnymi tymi uwagami, które zostały przyjęte przez pana burmistrza. Czyli kolejna ważna z tych uwag będzie głosowana, a na koniec będzie przyjęta uchwała już z tymi uwagami, które zostaną przegłosowane przez Radę. Proszę państwa, będziemy głosować za nieuwzględnieniem wniosku numer 1, który został przedstawiony w załączniku numer 2 do tejże uchwały i przystępujemy do głosowania. Nieuwzględnienie wniosku numer 1. Dziękuję. 13 głosów za, nikt nie był przeciwny, 2 głosy wstrzymujące. Kolejny wniosek o numerze 2. Za nieuwzględnienie wniosku numer 2. Pan Marian Kita, bardzo proszę, dziękuję. 14 za, 2 głosy wstrzymujące. Ale coś nam się nie zgadza, tak? Że tam było 13 i 2, teraz mamy 14 i 2.
To się nie musimy zawrzeć protokół głosowania, ale to dopiero po zakończeniu.
Czy to panie mecenasie jest jakiś problem teraz, żeby sprawdzić dopiero po głosowaniu? Ktoś nie głosował chyba, bo tak to wyglądało. Było 13 i 2, teraz mamy 14 i 2. Z tego co zauważyłam, nikt nie wychodzi przed tym.
Ja bym proponował ustalić mnie głosowanie.
Proszę?
Ja bym proponował ustalić.
To poprosimy o
15 nas jest takie.
Jest 15 radnych na sali, tak? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Minus.
Nie ma Dominika.
Czyli tu nie ma?
3, 4, 7, 8, 4, 7,
7. Nie, ale mamy to zgadzam, że 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16 radnych mamy. Na sali. Pan radny
bez Dominika.
Włodzimierz Jarosz.
Nie, nie, bez
Dominika. Bez pana Dominika. 16. To sprawdźmy do
15 było za i 2 wstrzymujących.
Tutaj pierwszy?
Nie, drugim. A w pierwszym?
A w pierwszym, bo w drugim to się zgadza.
Jedna osoba nie głosowała w pierwszym.
Tak, wygląda na to, że ktoś nie głosował. Ale też mi się tu nic nie wyświetliło.
Nie wyświetliło się. 13.
13 było za.
Brał głosu.
Pani miałaś kafelka? Wiesz, że się nie odhaczył kafelek ktoś?
Nie, nie było.
Nie było wszystko.
Odhaczone, oprócz Dominika. Mamy 13 i 2, więc coś jest nie tak.
Brak głosu, masz.
Brak głosu, ale Dominika, ale jego nie liczymy.
Pan Dominik.
Jeszcze.
No właśnie, tylko pan Dominik.
Matematyka do 13 nas po prostu zasiadło.
No nie ma to znaczenia dużego, bo to jest jeden głos, także nie ma to znaczenia, myślę. No.
Proszę Państwa, tak. Jeżeli chodzi o uchwałę, nie ma to znaczenia o 13, bo znaczenie padł, bo wniosek został przegłosowany. Natomiast my to po prostu wyjaśnimy, ten jeden głos, bo...
Zgodnie z listą obecności.
Zgodnie z listą obecności, dokładnie. Kolejny wniosek za nieuwzględnienie wniosku numer 3. Pan Marek Kocon. Bardzo proszę. Dziękuję. Wszyscy. 13 głosów za i 3 głosy wstrzymujące. Nikt nie był przeciw. Za nieuwzględnieniem wniosku numer 4. Pan Stanisław Pisarek. Dziękuję. 13 za i 3 głosy wstrzymujące. Za nieuwzględnienie wniosku numer 5. Pan Stanisław Pisarek. Pani Irena Owczarz. Dziękuję. 12 za i 4 głosy wstrzymujące. Za nieuwzględnieniem wniosku numer 6. Dziękuję. 12 za i 4 głosy wstrzymujące. Za nieuwzględnieniem wniosku numer 7. Dziękuję. 13 głosów za i 3 głosy wstrzymujące. Za nieuwzględnienie wniosku numer 8. Dziękuję. 13 głosów za i 3 głosy wstrzymujące. Za nieuwzględnienie wniosku numer 9. Dziękuję. 13 głosów za i 3 głosy wstrzymujące. Za nieuwzględnienie wniosku numer 10. Dziękuję. 14 głosów za i 2 głosy wstrzymujące. Za nieuwzględnienie wniosku numer 11. Dziękuję. 13 głosów za, 3 głosy wstrzymujące. Za nieuwzględnienie wniosku numer 12. Pan Marian Kita, bardzo proszę jeszcze raz. Dziękuję. 14 głosów za i 2 głosy wstrzymujące. Za nieuwzględnienie wniosku numer 13. Pani Patrycja Ruszy. Dziękuję.
13 głosów za, 3 głosy wstrzymujące. Za nieuwzględnieniem wniosku numer 14. Dziękuję. 13 głosów za, 3 głosy wstrzymujące. Za nieuwzględnieniem wniosku numer 15. Dziękuję. 13 głosów za i 3 głosy wstrzymujące. Za nieuwzględnieniem wniosku numer 16. Dziękuję. 13 głosów za i 3 głosy wstrzymujące. Za nieuwzględnieniem wniosku numer 17. Dziękuję. 13 głosów za i 3 głosy wstrzymujące. Za nieuwzględnieniem wniosku numer 18. Pan Stanisław Pisarek. Dziękuję. 13 głosów za i 3 głosy wstrzymujące. Za nieuwzględnienie wniosku numer 19. Pani Katarzyna Filc. Dziękuję. 13 głosów za i 3 głosy wstrzymujące. Za nieuwzględnienie wniosku numer 20. Dziękuję. 13 głosów za i 3 głosy wstrzymujące. Za nieuwzględnienie wniosku numer 21. Dziękuję. 13 głosów za i 3 głosy wstrzymujące. Za nieuwzględnienie wniosku numer 22. Dziękuję. 13 głosów za, 1 głos przeciwny i 2 głosy wstrzymujące. Za nieuwzględnienie wniosku 23. Pan Marian Kita. Jeszcze raz pan dziękuję. Trzynaście głosów za i 3 głosy wstrzymujące. Za nieuwzględnienie wniosku numer 24. Pani Irena Owczarz. Pan Włodzimierz Jaros. Dziękuję. 12 głosów za i 4 głosy wstrzymujące. Za nieuwzględnienie wniosku numer 25. Pani Zofia Bazańska, dziękuję. 13 głosów za i 3 głosy wstrzymujące. Proszę Państwa, mamy teraz uchwałę o numerze 66 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czeleć. Przystępujemy do głosowania. Pani Irena Owczarz, dziękuję. 13 głosów za, 1 głos przeciwny i 2 głosy wstrzymujące. Uchwała została podjęta. Dziękujemy Państwu bardzo za przygotowanie. Pan burmistrz, bardzo proszę.
Też
wszystkim chcę podziękować Państwu za niemalże jednomyślne przyjęcie tego studium, które, jak Państwo słyszeli na wstępie, chyba jeden radny nie słyszał, że to studium to jest studium jakieś kierunkowe, działa na nas wszystkich, które tak szczegółowo będą leżały w naszych rękach, moich Państwa. To my będziemy ostatecznie decydować, jak w planach zagospodarowania będziemy urządzać poszczególne tereny. Także ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwu, którzy przygotowywali. Z wielkim trudem przyszło to przygotowanie z różnych powodów. Były te perturbacje, ale dobrnęliśmy do szczęśliwego końca. Bardzo serdecznie dziękuję. Chcę podziękować także szczególnie Pani Barbarze Paszkiewicz, która troszkę zdrowia straciła przy tym, bo starała się całe serce włożyć w to, żeby ten projekt był jak najlepszy. No i dzisiaj chcę za to zdrowie, które Pani troszkę straciła tego zdrowia. Chciałbym Pani podziękować. Mam nadzieję, że rekompensatą jest to przyjęcie w tak dużej liczbie przez radnych tego sądu. Także serdecznie Państwu dziękuję.
Ja również dziękuję w imieniu całego zespołu za nasze zrozumienie. Krótko, proszę Państwa, te opracowanie daje impuls. I ten impuls musi być elastyczny. Nie możemy, planując 20-30 lat do przodu, decydować o wszystkim. Także z mojej strony mam nadzieję, że będzie to dobry instrument dla planowania rozwoju przestrzennego w Zieladzie. Dziękuję bardzo.
Dodatkowo Pani Przewodnicząca, że to nie robiła Pani Kosmala, ani Burmistrz Szaleniec, ani nic. To robiła grupa fachowców, która się na tym zna i główne podziękowanie się należy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za przygotowanie, omówienie. Na czas komisji na sesji. Proszę Państwa, chciałam wyjaśnić to głosowanie, w którym mieliśmy wątpliwości. Wszystko się zgadza. Nie policzyliśmy głosu jednego na nie. I stąd ta różnica. Były dwa głosy wstrzymujące, 13 i na to jedno na nie. Jest do sprawdzenia oczywiście w swojej matematyce się zgodziło. Proszę Państwa, kolejny punkt naszego porządku obrad. Projekt o numerze 68 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. Mamy pozytywną opinię Komisji Finansowo-Budżetowej. Państwo macie pytania do tego projektu? Nie widzę, w związku z tym głosujemy. Dziękuję. 15 głosów za, nikt nie był przeciwny, jeden głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały o numerze 69 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. Czy są pytania do tego projektu? Konsekwencja uchwały oczywiście. Głosujemy. Głosów za, 2 głosy wstrzymujące. Kolejny projekt uchwały. Tu mamy ten projekt, który został wprowadzony do porządku. Projekt o numerze 77 w sprawie utworzenia budżetu obywatelskiego w mieście Czelacz. Dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji Regulaminowej. Ja poproszę Pana Przewodniczącego, taki króciutki naprawdę, ale wstęp do tego projektu uchwały, bo też nie już wcześniej uchwały, jeśli chodzi o budżet obywatelski mamy, ale to były pewne sugestie nadzoru. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący, Pan Trybulec.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, praktycznie dzisiaj obradowaliśmy przed sesją w trakcie posiedzenia Komisji Statutowo-Regulaminowej. Wszelkie niuanse dotyczące zmian w obowiązującej uchwale, a w zasadzie uchylenia i skierowania nowej do Rady wyjaśniła nam Pani Naczelnik Wydziału Promocji Miasta. Była krótka dyskusja, podejmowaliśmy dwa wnioski, między innymi dotyczyły tego, czy osoby w wieku lat 16 powinny mieć możliwość zgłaszania tych wniosków, tych projektów pod budżet obywatelski i czy osoby do 16 roku, czy 16-letnie powinny pobierać te wnioski i to zostało. komisja do tych wniosków się nie przychyliła. Sam projekt uchwały został poparty przez 4 z 5 radnych, jeden z radnych wstrzymał się od głosu. Takie najważniejsze zmiany przybliżę Państwu radnym, ponieważ projekt uchwały został dzisiaj zaprezentowany. Chodzi przede wszystkim o to, aby usprawnić głosowanie w różnych miejscach, nie tylko w określonych godzinach w Urzędzie Miasta. Będzie też wprowadzona taką informację, możliwość głosowania przez internet. No i miasto nie będzie już podzielone na te 3 okręgi, co ma spowodować, że większa pula tych środków, które no, są mimo wszystko też skromne, można było skierować na jeden porządny projekt. To byłyby takie 2 największe wady, które usuwa projekt tej uchwały. Jeszcze podkreślam, 4 radnych pozytywnie zaopiniowało. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni macie pytania do tego projektu? Pani radna Jana Owczarz, bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, no troszkę późno jest przedłożony ten projekt uchwały i ten regulamin. 2 lata temu regulamin ten opracowywała komisja specjalnie powołana do tego. I jeżeli ja dobrze pamiętam, bo po prostu nie mam w tej chwili możliwości porównania z tamtym regulaminem, ale w poprzednim regulaminie procent przeznaczony do budżetu obywatelskiego dotyczył budżetu, całego budżetu. W tej chwili jest mowa tylko o dochodach własnych.
Tak samo było, zapis był ten sam. Tu nie ma regulaminu.
Nie zmieniono adres, czyli to daje nam kwotę dalej 450 tysięcy. Pamiętam, tak by się wydawało, bo z tego co wiem, mieszkańcy na tą chwilę przygotowują, bo przecież z poprzedniego regulaminu termin składania ofert i propozycji chyba był do 20 któregoś maja, jeżeli dobrze pamiętam. I wiem, że na tą chwilę mieszkańcy już przygotowują.
Czy my mamy ten projekt tego budżetu gdzieś?
No bo no tak, jest, ja,
nie ma. Na końcu?
Nie,
no w tym miejscu powinieneś mieć, nie masz go w
sam. Ja po prostu nie rozumiem pewnych zapisów. No nie wiem, czy to jest właśnie też zupełnie zmienił się zakres ten paragraf 2. Działalność charytatywna. Przyznam szczerze, że ja, jeżeli bym mogła prosić o wytłumaczenie, bo zapewne mieszkańcy nas będą pytać, co mieliśmy na myśli, przygotowując takie zapisy, jak właśnie co się mieści pod działalnością charytatywną, promocja i organizacja wolontariatu. Bo tak jak założenia są, że są to działalności mają mieć charakter lokalny,
widzisz, mają dwie, Jolu, obie mają się świecą. I Kasia Pilc i Owczarzowa, świecą im się mikrofony, obu. I się sprzęgają, nie?
Przepraszam bardzo, czy ten mikrofon pan
także się świeci też? Proszę to włączyć, tam jest włączone. Jeśli ktoś włącza. Bardzo proszę, bo właśnie to jest. I tu jest takie zastrzeżenie pod warunkiem uzyskania odpowiedniej liczby głosów. Nie wiem, czy po prostu, czy, bo jeżeli do ogólnomiejskich nie ma takiego zapisu, czy będzie jakaś określona liczba głosów, którą taki projekt będzie musiał uzyskać, no bo dalej pisze, że projekt, który z największą ilością głosów, tak w związku z tym ten zapis niejako przeczy. No przyznam, że czytam to, bo to nie byłam w tej komisji, w związku z tym, no po prostu mnie to interesuje i powiem szczerze, do tej pory, do tej pory było duże zainteresowanie mieszkańców i gdy ten podział był na te rejony, no nie, to się sprawdzało z tym podziałem na rejony. Jeżeli w tej chwili zrobimy takie ogólnomiejskie, to, no to w zasadzie trudno będzie. Tak, no wydaje mi się, że po prostu tamten regulamin w tym, tak, z tym podziałem na te trzy okręgi wykorzystujesz.
Bardzo dziękuję bardzo. Jeszcze pani Patrycja już chciała zadać pytanie, bardzo proszę.
Ja również chciałam zapytać, w jaki sposób budżet obywatelski ma tutaj mieć przełożenie na działalność charytatywną, bo zwykle nie tylko w naszej gminie kojarzy mi się to bardziej właśnie z działaniami związanymi, tak jak jest napisane powyżej, remont dróg, chodniki, elementy architektury, ja to wszystko rozumiem, natomiast działalność na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych, czy to ma wyglądać w taki sposób, że nie wiem, jakiś projekt będzie z tych pieniążków przeznaczony na budżet obywatelski, przeznaczony na taką działalność. Jak w ogóle co się na tym kryje?
Czy już odpowiadało to pytanie pana burmistrza, pani naczelnik wyjaśniała właśnie poszerzenie tego wachlarzu możliwości skorzystania z budżetu obywatelskiego, żeby nie ograniczał się tylko do zadań takich typowo inwestycyjnych, jak budowa placu zabaw, czy chodnika, czy parkingu, tylko właśnie, żeby mieszkańcy mogli zaproponować jakiś projekt też taki społeczny, charytatywny, żeby tutaj też te środki mogły być na realizację takiego projektu przekazane. Czyli po prostu poszerzenie wachlarza o możliwości nie tylko do zadań inwestycyjnych, infrastruktury.
Jeszcze na chwilę, powiedział pan radny, że radni komisji mieli jakieś wątpliwości do tego ukończenia roku 16, tak?
Tak, zadał się pan radny Kitas. Zgłosi się w tym temacie, bo to pan radny Kita miał te wątpliwości. Uważał, że osoby decydujące o wydawaniu środków budżetowych powinny mieć ukończony 18 rok życia. Z kolei radny Penar podnosił, że na przypadki decyzji nadzoru prawnego, który w ogóle zarzucał wprowadzenie jakichkolwiek ograniczeń wiekowych, więc tutaj mamy nadzieję, że uda nam się tą granicę, która wydaje się być rozsądna, choć radny Kita też ma dużo racji w tym. No zobaczymy, jak to się podnosi. Uchwała została w każdym razie zaopiniowana pozytywnie.
Dziękuję pani Irena Owczarz, pan Maja Pita, nie wiem, kto z państwa próbuje przy. Pani Irena Owczarz, pan Maja Pita, ma sobie bardzo proszę.
Jeżeli chodzi paragraf trzeci, są punkty akcja informacyjna, edukacyjna, składanie przez mieszkańców propozycji, weryfikacja, głosowanie i ogłoszenie zadań. Zresztą w poprzednim regulaminie tak było i tak się to działo, że po weryfikacji i opiniowaniu propozycji były spotkania z mieszkańcami, promując właśnie ta akcja informacyjna, edukacyjna. Dlatego chciałabym, żeby jeszcze te z regulaminu tego się będziemy trzymać, żeby przed głosowaniem mieszkańców, żeby po prostu była ta akcja promocyjna, żeby wnioskodawcy mogli zaprezentować złożone projekty.
Nie mamy tutaj w zapisie akcję informacyjną.
To są następujące etapy, czyli tak. Rozumiem, skoro to są następujące etapy, to że przyjmą ci działa po kolei. Czyli ja proponuję, że po punkcie trzecim, przed głosowaniem powinna być po prostu właśnie ta akcja informacyjna.
Ale pani radna, w rozdziale 7 jest akcja informacyjna.
Paragraf 13. Tam jest mowa o działaniach promocyjnych, które mają być ukierunkowane przez burmistrza i wydawane zarządzanie.
Kolejne punktowanie jest w takiej kolejności działań.
Jeżeli się to nie dostaje.
Pani Rana, jeżeli chodzi o właśnie taką akcję, jak pani mówi, że mieszkańcy mają możliwość wypowiedzenia się, kto z państwa radnych czy mieszkańców był na tych spotkaniach. Na te spotkania przychodzi naprawdę niewiele osób. Na nas była tylko garstka i też kilku radnych, którzy interesują się tymi projektami, bo to jest powiedzmy na danych dzielnicach, które reprezentują mieszkańców. Ta grupa jest tak naprawdę niewielka, a te możliwości są, bo wszyscy mamy możliwość zapoznania się z tymi propozycjami. Ja chciałam się jeszcze ustosunkować do tego, co pani radna mówiła, że ten podział na dzielnice był dobry. Może tak, tylko proszę państwa, ja miałam dylemat w poprzednim roku, na który z projektów głosować. Jeden mi się całkowicie nie podobał, a drugi wolałam troszeczkę inaczej, głosowałam na ten drugi, to jest ten projekt pani Patrycji Juszczyk.
przyjęcia. W związku z tym może dla miasta jest lepiej, jak będziemy dane możliwości mieszkańców głosowania, bo te kwoty też nie są duże, proszę Państwa, na takie projekty, na takie inwestycje czy przedsięwzięcia, które będą służyć wszystkim mieszkańcom. Bo też każdy z nas wie, że mamy w budżecie miasta pewne inwestycje, które będziemy realizować, wynika to z programu pana burmistrza, który został nam przedstawiony. I wiemy, co będzie robione w mieście, więc my jako radni też wiemy, które zadania czy projekty mają sens, one będą jakimś uzupełnieniem, czy będą jakimiś takimi innymi rzeczami, które są już w programie działań burmistrza i rady i tutaj realizowane przez rząd miasta i jednostki. Więc ja nie wiem, czy ten sposób dzielenia na te dzielnice jest w tym momencie dobry. Musimy pamiętać, że jeżeli coś robimy, to nie tylko dla danej dzielnicy, robimy tam naprawdę dla miasta. I czasami lepiej, jak zagłosujemy za projektem, który będzie służył większości mieszkańców, który będzie się wpisywał w pewien program, pewną koncepcję, niż za projektami, które będą gdzieś tam pojawiały się takie niewielkie, nieduże. I tak jak mówiłam, głosuje na te projekty naprawdę niewiele osób, więc to zainteresowanie też nie jest tak duże. Oczywiście kwestia głosowania, ona była utrudniona poprzez to, że trzeba było przyjść do Urzędu Miasta. Natomiast na tych spotkaniach, gdzie można było się zapoznać z projektem, proszę Państwa, naprawdę to też przy okazji jakiegoś tam innego spotkania udało mi się na przykład na Piastach zabrać grupę osób, która przyszła jeszcze, czy pani Patrycja jakimiś swoimi działaniami zobligowała, zaprosiła mieszkańców i to była grupa osób tak naprawdę. I to co ta grupka decyduje, bo to wystarczy kilka osób. Jeżeli mamy przeznaczone te pieniążki, to 20 osób, 10 osób może zdecydować, co ma być dobre dla wszystkich mieszkańców. Więc mówię, no to jest też takie kontrowersyjne. Bardzo proszę.
Tak, ja w ogóle tytułem może na Piastach się to w ten sposób odbywało, bo ja chcę powiedzieć, że nam się tu musiała, ale było duże zainteresowanie. Sam fakt, że w ubiegłym roku na samym osiedlu musiała na jeden projekt oddane było ponad 400 głosów, a na Piastach chyba 40, w tym roku 76, w tym roku, a w poprzednim roku chyba 42. A na samym osiedlu musiała ponad 400 i w tym roku było podobnie. Były zgłoszone dwa projekty i było bardzo dużo głosów na obydwa projekty i była naprawdę minimalna różnica. Także zainteresowanie akurat nam się wymusiła, to wszystko zależy od tego, jak dana propozycja po prostu była rozpropagowana w danym okręgu. Musiała przez dwa lata było zainteresowane i...
Pani radna sobie sama odpowiedziała w tym momencie. Są takie miejsca, czy takie projekty, które cieszą się większym zainteresowaniem i wtedy tych osób głosuje więcej. I uważam, że takie projekty powinny być realizowane, które mają tą większą ilość osób, która się za nimi opowie. Więc te 400, jak pani powiedziała, 400 osób do 40 jest różnica. I to jakby będzie weryfikowało tak naprawdę to, co będziemy robić, jeżeli będzie decydowała większość, znaczna większość. Bardzo proszę, pan Marian Kita.
Pani przewodnicząca, no właściwie teraz pani obydwie właściwie mówiąc o naszym tym budżecie obywatelskim, praktycznie panie macie rację. Od dwóch lat mówimy o tym, żebyśmy te pieniądze skomasowali, żeby było coś większego i żeby wygrał najlepszy z tym wnioskiem. W tym projekcie uchwały zgłosiłem dwa wnioski. Jeden wniosek to tam, gdzie się wydaje pieniądze i trzeba brać odpowiedzialność, a jednak to jest suma, co byśmy nie powiedzieli, 450 tysięcy złotych, żeby głosowały osoby pełnoletnie. To jest po prostu pierwsze. To, że nadzór mówi, że można w każdym wieku głosować, to dla mnie jest jakiś absurd, bo nie ma żadnej granicy wieku, czyli możemy zacząć od przedszkola. To jest brak uściślenia i dla mnie to nie jest prawne, mimo że nie jestem prawnikiem. Druga sprawa. Druga sprawa to jest sprawa, to gdzie również panie macie rację. Mianowicie, wydajemy trzykrotnie większe pieniądze, a ilość osób, które zgłaszają, zmniejszamy z 25 do 15. Dla mnie jest to nonsens, bo im większa gotówka i większe pieniądze, tym wniosek powinien być złożony przez większą ilość obywateli. To co pani przed chwilą powiedziała? 400 osób. I nie wykluczam, że z pozostałymi, pozostali nie ma pani żadnej konkurencji, bo pani jest 10-krotnie większa ilościowo z wnioskiem, no tak, no bo pani reprezentuje to osiedle, prawda, niż inni. I tu powinna pani się, nazwijmy, cieszyć, że jest trzykrotna większa ilość gotówki. I osobiście uważam, że nie idziemy w kierunku trzech małych piaskowni, tylko idziemy w kierunku jednego większego projektu za praktycznie pół miliona. I to jest dla mnie korzystniej, to znaczy to, co zostanie dla nas, dla naszych dzieci i po nas. Nie to, że za rok do kolejnej tam piaskownicy wyjdą pieski i na tym się cała sprawa kończy. Każda wydana złotówka, za którą my jesteśmy tu odpowiedzialni, czy współodpowiedzialni, musimy ją popatrzeć z przodu i z tyłu. Prosta sprawa. I tak to widzę. Natomiast zmniejszenie kolejne w projekcie uchwały, że ilość w formie podpisów z 25 na 15, to wydaje mi się jakimś nieporozumieniem, skoro mamy iść w kierunku trzykrotnie większej wartości wydawanych pieniędzy. Dziękuję.
Pan radca Czapisarek.
Nawiązując do tego, co przed chwilą mówił pan Marian.
To jest sprzężenie.
Trzeba skończyć sesję.
Sesję przerwać już.
Nie, bez mikrofonu nie może być, bo ktoś później musi to odsłuchać.
Ja byłem zdziwiony, że w zeszłym roku rzeczywiście był ten poziom na trzy części. W związku z czym zadał się przyjmuje fakt, że będzie jeden. Przy czym kwota 450 tysięcy dalej nie jest kwotą, która może otworzyć oczy wizjonerom. Ja chcę podkreślić, że sprzedać ma z tym swoim 0,5%, bo wiadomo, że to jest procentowo liczone.
Nawet teraz się zabieram za panu.
Nie,
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, bo miasto ma na zaspokojenie potrzeby mieszkańców. Jak zaspokoi wszystkie potrzeby mieszkańców, a myślę, że mamy jeszcze bardzo dużo, to wtedy może sobie pieniążki lokować. Albo inaczej, bo to też nie jest zgodne, jeżeli chodzi o samorząd, dlatego że jeżeli zaspokoi wszystkie potrzeby mieszkańców, to wtedy może obniżać podatki, może pewne rzeczy regulować na rzecz mieszkańców, czy otwierać jakieś inne możliwości mieszkańcom. Natomiast nie ma możliwości lokowania pieniędzy, bo to jest działanie przeciwko mieszkańcom. Nie robimy pewnych rzeczy, pewnych inwestycji, tylko lokujemy pieniądze. To nie jest propozycja dla samorządu. Pan mecenas, bardzo proszę.
Ja odnosząc się do... już podpisuję się do tego, co powiedział pan przewodnicząca, natomiast odnosząc się do treści tego regulaminu, który mam przed sobą. Tutaj mowa w paragrafie 20 mowa wyraźnie, że ze środków budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. To jest kwintesencja tego idei budżetu obywatelskiego. O ile się orientuję, to on we wszystkich, trudno powiedzieć wszystkich, jakoś tego alternatywie, ale tych środków, które znam, właśnie tego typu zadania obejmuje. To mają być zadania własne gminy, do których wyboru dopuszcza się w trybie uchwały Rady Mieszkańców. I tak to jest też tutaj zapisane.
Dziękuję bardzo. Pani radna Patrycja Juszczyk.
Ja mam jeszcze takie pytanie, ponieważ pan radny pytał mnie coś o tych 15 głosach i nie mogę się tutaj doszukać, który to jest punkt, prosić.
To jest paragraf z typą przeciw. Znajmniej 15 mieszkańców, a wypadku pan 16 lat.
Aha, jest co najmniej 15, dobrze, dziękuję.
A ja mam pytanie do pana mecenasa, jeżeli można. W tym regulaminie, w paragrafie 5, w punkcie 3 jest zapis o tym, że zadania o charakterze lokalnym dotyczą poszczególnych osiedli lub ulic i również mogą zostać zrealizowane ze środków budżetu obywatelskiego pod warunkiem uzyskania odpowiedniej liczby głosów. Czy to nie będzie zakwestionowane? Co to jest ta odpowiednia liczba głosów? Nie wiem, bo ten materiał dostałam teraz, może gdzieś tam dalej jest to określone, ale budzi moje wątpliwości odpowiednia ilość głosów, bo dla każdego ta odpowiednia ilość głosów może być różna. Panie Przewodniczący, czy ta kwestia gdzieś tam jeszcze jest? Bo ja tak szybciutko próbuję to przejrzeć, ale powiem szczerze, nie zauważyłam.
W trakcie komisji ta kwestia nie była omawiana, natomiast moich wątpliwości nie budzi, nie wiem, myślę, że pan...
Co dla pana jest odpowiednią ilością głosów? Bo zweryfikujemy co dla mnie wtedy.
Aha. Większość, tak. Ten projekt, który uzyska największą liczbę głosów.
Powinno być zapisane ten projekt, który uzyska największą ilość głosów. Aha.
Ale to nie wyklucza pan, że następny projekt, który uzyska odpowiednią liczbę głosów, mieści się w tej kwocie tych 0,5%, może być również zrealizowany pod warunkiem, że ten pierwszy jest na taką kwotę, który, że pozwala temu następnemu projektowi
wejść. Ja to rozumiem, bo tak to funkcjonuje.
Tego zastrzeżenia, to zastrzeżenie jest tylko przy zadaniu o charakterze lokalnym. Stąd to widzi wątpliwości
moje. Ale moją wątpliwość budzi słowo odpowiednia ilość głosów. Ona nie jest stwierdzona. Odpowiednia to było, jeżeli było w legendzie, odpowiednia ilość głosów, to nie wiem, jakaś tam część mieszkańców naszego miasta. No, musiałbym to jakoś dookreślać. Bardzo proszę pan mecenas.
Do tego paragrafu 5 ust. 3 mowy o odpowiedniej liczbie głosów. Tak jak ja doszedłem, tak jak to rozumiałem, wydawało mi się, że nie powinno być to możliwości. Jest to taka liczba głosów, która będzie kwalifikować ten projekt do realizacji. No to jest specyficzny projekt, dlatego że to jest projekt w ustępie 3 mowa jest o projekcie, który jest projektem lokalnym, tak, który być może będzie miał znaczenie dla mniejszej ilości mieszkańców niż te projekty o charakterze ogólnomiejskim. Natomiast on będzie realizowany, jest podkreślone, jeżeli uzyska taką liczbę głosów, która będzie go kwalifikować do realizacji. To jest ta odpowiednia liczba.
Ale czy jest to
środków przeznaczonych na budżet obywatelski. I ta odpowiednia liczba, to jest 8%, kwalifikuje do znalezienia się wśród zadań przeznaczonych na realizację. No, największa lub któraś z kolejnych, tak? No, pytanie, jak duży będzie ten budżet? Tak, to wyczerpać środki, bo to może być zadanie jedno, a może być zadanie kilka, kilkanaście. No, pytanie, jak one będą miały wartość.
To znaczy w tym punkcie nie powinno być w ogóle tego zapisu. Po prostu powinien ten punkt trzeci powinien brzmieć, no podobnie tak jak drugi. Zadania o charakterze lokalnym dotyczą poszczególnych osiedli lub ulic i tyle. Bo to i również mogą być finansowane, to jest zupełnie komplikuje, ponieważ paragraf 11 reguluje, które projekty wchodzą do realizacji. Tyle.
Do pani burmistrz, pana przewodniczącego, ile mamy czasu na przyjęcie tej uchwały? Bo jest wiele kontrowersji i troszkę mało czasu, więc bardzo proszę, może państwo nam przybliżycie.
Proszę państwa, jeżeli nie podejmiemy dzisiaj takiej uchwały, która nam pozwoli na w przyszłości głosowanie elektroniczne i zmiany w ogóle formy głosowania, to nadal będziemy się opierali na tej starej uchwale, która nam tylko wskazuje głosowanie w urzędzie w ciągu 5 dni i tylko w jednym tym miejscu. Ta uchwała rozszerza nam to głosowanie o inne miejsca do głosowania i również inne metody głosowania. Tak samo rozszerza nam sprawę z tymi okręgami i możliwością ich zrobienia większej inwestycji niż to, co do tej pory było robione.
Dziękuję bardzo. Pani Ewa Prączek, bardzo proszę.
Ja mam pytanie. W rozdziale numer 3, podpunkt 7 pisze, że podpunkt 2. Zgłoszenia dokonują się na formularzu, którego wzór ustala burmistrz w drodze zarządzenia. Czy obecni mieszkańcy mają czekać na nowy wzór? Czy ten wzór jest? Czy bazujemy na starym wzorze formularzu, jak gdyby, na którym dokonujemy zgłoszenie projektu? I czy mamy jakieś obecnie daty na ten rok? No bo co mamy powiedzieć mieszkańcom, tak? Jeżeli chcą zgłaszać swoje projekty.
Zapewne zarządzenie obowiązujące jest i jeżeli się zmieni, no to będzie nowe zarządzenie. Gdyby się zmienił dróg, to na pewno będzie nowe zarządzenie. Jeśli chodzi o kwestie zarządzeń, wydaje je burmistrz, one są dostępne na NIP-ie na pewno. I jeżeli tam się nic nie zmieniło, to jest to, co w mojej ocenie oczywiście, że tak to powinno być.
Tytułem wyjaśnienia, pan burmistrz wyda zarządzenie, o którym pani wspomniała, to o którym mowa w paragrafie 6.2, jeżeli ta uchwała zostanie podjęta. Na razie nie ma podstawy żadnej do tego, żeby to zarządzenie
wydać. A czy może obowiązywać ten druk, który jest w zarządzeniu, który jest obowiązujący?
Raczej nie, bo to wygląda na wstęp poprzedniej uchwały, tak?
Dziękuję bardzo.
Nie ma takiego przepisu przejściowego, który by na to pozwolił.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pani przewodnicząca, paragraf drugi projektu uchwały ustala szczegółowe zasady i tryb realizowania
przez paragraf drugi?
Tak, paragraf drugi, tak. A przepraszam, w regulaminie absolutnie nie mamy szczegółowych zasad. Bo no ja uważam, że to jest po prostu troszkę za późno, bo jednak ten projekt uchwały budzi wiele wątpliwości. I tak jak również jestem za to, co powiedziała pani radna Kita, że może osoba 16-letnia może składać projekty oparte tylko przez 15 osób. No też uważam, bo jeżeli faktycznie idzie pula 450 tysięcy, w związku z tym, żeby te propozycje były poważne, to uważam, że powinno podpisać 100 mieszkańców. Raz, żeby po prostu zainteresować mieszkańców i przede wszystkim projekty uważam, że powinny składać, o ile do głosowania nie głosują osoby 16-letnie, o tyle uważam, że samo złożenie projektu powinna dokonać osoba pełnoletnia. I tak jak mówię, no wiele to budzi wątpliwości i żebyśmy po prostu znowu nie uchwalili jakiegoś projektu uchwały, którą
publiczną. Nawet trudno to przeanalizować. I uważam, że powinniśmy poczekać.
Proszę Państwa, Pani tutaj Radna powiedziała, że tam 15 osób, 16-letnich, niepełnoletnich. Proszę pamiętać, że to nie jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, że mam taki super projekt i chcę coś tam, żeby mi zrobiono w mieście. Ten ktoś musi ten projekt przedstawić, musi go wyliczyć, skalkulować, musi go umieć uzasadnić. Musi to być realnie do wykonania. To też opiniują służby burmistrza. Czy taka możliwość zrealizowania projektu istnieje od strony technicznej, każdej innej, bo środowiskowej, to wszystko musi być jeszcze zaopiniowane, musi być pozytywnie ocenione. To nie jest tak, że dajemy grupie niepełnoletnich osób wydanie 400 tysięcy, bo tak nie jest. Wiemy dobrze o tym, po pierwsze będą głosować jeszcze mieszkańcy, chociaż tutaj tej ilości nie są aż takie duże. Natomiast ten projekt musi być przyjęty do ewentualnego zrealizowania, czyli musi spełniać te wszystkie wymogi, którymi takie projekty muszą się charakteryzować. Pan radny młodzieży.
To znaczy, ja mam takie pytanie, jak czasowo jesteśmy na określeniu? Co się stanie, jeżeli teraz nie przyjmiemy, to przyjmiemy za miesiąc, czy...
Nie przyjmiemy za miesiąc, ponieważ działać na starej uchwale, bo terminy składania wniosków, weryfikacji, głosowania muszą być ściśle określone. Ja mówię, to jest ostatni moment na dokonania zmian w tej uchwale. Ja powiem, że ja tę uchwałę rekomenduję Państwu, dlatego że my spotykamy się z wielkim niezadowoleniem mieszkańców co do sposobu głosowania. Ludzie nie chcą przychodzić do Urzędu Miasta, oczekują, żebyśmy wytyczyli lokale, które będą dochodne do głosowania i między innymi, żeby była to metoda elektroniczna bez wychodzenia z domu. Dlatego też taki jest nasz wniosek na zmianę tej uchwały.
Pani Ewa Frączek i Pan Włodzimierz, ja raz.
Ja zapomnę za chwilę.
Nic na to nie poradzę, bardzo proszę.
No, ja zgadzam się, że to jest bardzo duże utrudnienie dla mieszkańców miasta, chodzenie tutaj do urzędu, szczególnie w takich porach, powiedzmy do 15:30, bo ludzie dużo pracują, ale nie pamiętam, czy ktoś z Państwa na sali ma tę starą uchwałę, jak brzmi punkt o głosowaniu. Czy tam faktycznie my, będąc na tej starej uchwale, nie możemy głosować elektronicznie? Wiem, że wtedy nie daliśmy rady tego zrobić.
W starej uchwale jest, że możecie Państwo głosować 5 dni w tygodniu w ściśle określonym miejscu czy lub urzędzie miasta czekać. Nie ma w ogóle mowy o innym sposobie głosowania.
Dziękuję Pani.
Pani Przewodnicząca, ja mam jeszcze takie pytanie. Czy możemy zrobić dosłownie 10-minutową przerwę na konsultację?
Nie.
Proszę Państwa, czy ktoś jest przeciwny, żeby zrobić 10-minutową przerwę?
Nie, może 5-minutową.
Nie widzę. 10 był wniosek. Może Pan złożyć wniosek z inną wartością i będziemy głosować oba. Tak, Panie Radny?
Tak. Niech zostanie 10.
Dziękuję bardzo. Ogłaszam 10-minutową przerwę.
Przepraszam, jeszcze raz proszę powtórzyć, bo ja nie zrozumiałam.
Wnoszę o to, aby przed głosowaniem całego projektu uchwały
musimy głosować zmianę w paragrafie trzecim z 0,5% na 1% dochodu własnego.
Czyli jest to wniosek pana radnego. Bardzo proszę o zapisanie. Będziemy głosować wniosek. Pan radny Marek, bardzo proszę.
Panie przewodnicząca, pan radny Piszarek nie ma takiego prawa zgłosić takiego wniosku ze względu na to, że odniesienie 0,5% do 1% budżetu obywatelskiego musiałby wskazać pieniądze z budżetu aktualnego. Ponieważ tego nie zrobił, automatycznie wniosek jest nieważny.
Dziękuję panie Marianie, ale ja myślę, że pan radny o tym wie, ale ja myślę, że tak czy inaczej poddaję pod głosowanie. Zawsze zwiększenie jakiejś pozycji wymaga od wnioskodawcy wskazania źródła. Tak jak tutaj pan radny Marian pyta powiedział. Ale myślę, że pan radny Pisarek wie.
Pan radny Pisarek wie o tym i w momencie, gdyby udało się przegłosować podniesienie 1%, wówczas z całą pewnością w budżecie bylibyśmy w stanie wskazać miejsca, w których ten 0,5% by się odnalazł.
Ale to pan musi wskazać miejsce, zanim pan dan taką zmianę mielibyśmy wprowadzić. I radni, którzy będą głosować, wiedzą, że takich środków nie ma wolnych, które można byłoby przeznaczyć na ten cel, bo to nie jest tak, że mówimy sobie, że się znajdzie i ma się znaleźć.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o to, żeby wówczas, kiedy odpowiednie komisje będą przygotowywały taki projekt uchwały, że odpowiednie służby w urzędzie miasta na rok przyszły, żeby uwzględniono to, abyśmy dopasowali się do innych miast w Polsce, że obywatelom swojego miasta płacąc im podatki, a z tychże podatków ten nasz cały budżet jest stworzony, żebyśmy oddali im trochę więcej pieniędzy niż tylko 1%.
Czyli wycofuje pan złożony wcześniej wniosek? Dziękuję. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania projekt numer 77. Jedenaście głosów za, 2 głosy przeciwne i 2 głosy wstrzymujące. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok. Proszę państwa, komisja ten temat, mam nadzieję, omawiała. Panie Marianie, bardzo proszę.
Przewodnicząca, wszystkie te projekty, które zostały dostarczone na komisji, zostały zaopiniowane, przegłosowane i wszystkie są na tak. Tam jest 5, o ile ja pamiętam, projektów uchwał, te, które dotyczyły naszej komisji. Radni praktycznie wypowiedzieli się w sposób jednoznaczny.
Tak, dziękuję. Proszę państwa, czy do tego materiału są jakieś pytania państwa radnych? Nie widzę. Proszę państwa, ja tylko sobie pozwolę powiedzieć krótko. Ja chciałam podziękować pani dyrektor za przygotowanie i pracownikom, którzy przygotowali ten materiał. Ten materiał jest bardzo ładnie i bardzo obszernie przygotowany. Ja już mówiłam to do pani naczelnik, do pani dyrektor. O, jest pani naczelnik, bo nie zauważyłam. Także dziękuję bardzo za przygotowanie takiego materiału. Myślę, że dobry kierunek i w dobrym kierunku państwo będziecie dalej szli. Także dziękujemy bardzo za tą pracę, która została zrobiona. Proszę państwa, projekt o numerze 56 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015. Głosujemy. Dziękuję. 13 głosów za, nikt nie był przeciwny, 1 głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt o numerze 57 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelazie. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym głosujemy. Trzynaście głosów za,
nikt nie był przeciwny, jeden głos wstrzymujący. Projekt o numerze 58 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2016-2018. Czy są pytania do materiału, do projektu? Nie widzę. Głosujemy. Pani Irena Owczarz. Dziękuję. 13 głosów za, nikt nie był przeciwny, jeden głos wstrzymujący. Kolejny projekt w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Marii Nogajowej w Przelazi wraz z autopoprawką. Państwo otrzymaliście tą autopoprawkę. Tam są tylko pewne literowe kwestie, które zostały poprawione. Nie ma tu jakichś merytorycznych zmian, tylko takie literówki, które się wprawią do tego materiału. Z tego względu, że jest to statut, który będzie obowiązywał, będzie ogłoszony. Te poprawki były konieczne. Czy macie Państwo pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym głosujemy. Projekt o numerze 59A. Pani Irena Owczarz.
Dziękuję.
14 głosów za, nikt nie był przeciwny i nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta Przelaz wraz z autopoprawką. Ten projekt opiniowała Komisja Finansowo-Budżetowa. Już ją sobie znajdziemy.
Pani Przewodnicząca, bardzo proszę. Opiniowała pozytywnie.
Dziękuję bardzo, będzie właśnie szybciej. Czy Państwo radni macie pytania do projektu? Głosujemy. Trzynaście głosów za, nikt nie był przeciwny, jeden głos wstrzymujący, uchwała została podjęta. Projekt o numerze 63 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z powiatem gęzińskim oraz na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania, którego liderem jest powiat gęziński, polegającego na przygotowaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa ciągu drogowego na odcinku rondo ulica Nowopolska w Przelazi, ulica Grota Radeckiego w Sosnowcu do skrzyżowania z DK86. Czy są pytania do projektu? Pan Przewodniczący Komisji Rozwoju Polityki Przestrzennej, bardzo proszę.
Proszę Państwa, może najpierw w tytule komisji ten projekt został zaopiniowany pozytywnie przy 7 głosach za, jednogłośnie. Ale chciałem powiedzieć też coś jako radny. Sprawa przebudowy Nowopogońskiej pojawiła się w 2013 roku, kiedy udało mi się akurat temu powiatowemu wpisać to do budżetu powiatu i wtedy była to kwestia tylko budowy nakładki. Odnowienia nakładki tylko po Czarskiej Stronie. W tej kadencji Rady Powiatu udało się przeforsować kompleksowy projekt przebudowy i włączyć w to Sosnowiec. Z wielkim zażenowaniem obserwuję ten spektakl, który od pół roku zafundowała nam gmina Sosnowice, która przez pewien czas chce w projekcie uczestniczyć, później w projekcie nie chce uczestniczyć i dziwię się, że przez pół roku zwodzona, a to nie jest oczywiście wina nie władz Przelazi, ani radnych Przelazkich, ale po prostu postawa Sosnowca, który chce uchodzić za centralne miasto Zagłębia, a zachowuje się w tak zaśmiałkowy sposób, jest dla mnie zaskakująca i wręcz żałosna. Niestety będziemy musieli sami wykonać ten projekt, sami sfinansować to zadanie tylko w zakresie obejmującym Przelaz i tak naprawdę będziemy musieli wykonać pewien drobny fragment drogi sosnowieckiej, bo wiemy jak usytuowana jest Nowopogońska przy granicy z Sosnowcem. To tylko tak tytułem współpracy z Sosnowcem, która w tym wypadku okazała się fatalnym posunięciem.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania do tego materiału?
Ja bym chciała zapytać,
bardzo proszę.
Czy rozumiem, że bo dzisiaj miała być sesja Sosnowca w Sosnowcu rano o 10:00, rozumiem, że Sosnowiec, Rada Miejska Sosnowca nie przyjęła tej uchwały prostej.
Nie, bo to się dobra dnia wyjmowała.
No to dziękuję, bo właśnie miałam nadzieję, że bo takżeśmy na komisji mówili, że dzisiaj o 10:00 właśnie będzie ta sesja i to no, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy Pani jeszcze coś do tego
nie wiem. Nie wiem.
Czy macie Państwo jakieś pytania? Bardzo proszę, Przewodniczący Komisji.
Ja jeszcze tylko, bo jest z nami tutaj Pan Dyrektor Powiatowego Zarządu Biurów, więc nie wiem, czy może Rosenek może też się stosunkowo do kwestii.
Pan nie zgłaszał, więc ja nie wiem, że Pan Dyrektor jest. Nie zgłaszał, że chce zabrać głos w tej kwestii. Nie, proszę wyrazić opinię swoją. Czy Pan chce zabrać głos? Czy macie Państwo pytania do Pana? Może tak. Bardzo proszę.
Bardzo proszę Pani Bazańska.
Ja mam teraz pytanie, to ja się teraz zupełnie nie rozumiem. W projekcie uchwały jest obejęta ulica Krotnerowskiego w Sosnowcu. I teraz w związku z tym nie wiem, jak to ma wyglądać. Odkąd, dokąd, gdzie się nasze prace.
Bardzo proszę jeszcze przedstawić się, bo to się nagrywa. Do mikrofonu, proszę usiąść. Przepraszam. Tylko chodzi o to, żeby później ktoś to będzie przesłuchiwał.
Tomasz Lotuła, powiatu zarządu w Będzinie. Od pewnego czasu przygotowujemy, właśnie ona zgotowała koncepcja przebudowy ulicy Nowopomorskiej obejmującego również odcinek Sosnowicki. Ta koncepcja rzecz przygotowała na została oddana przez projektanta na przełomie marca i kwietnia. I ona, tak jak mówię, obejmuje odcinek od ronda na Piastach, aż do drogi krajowej w Sosnowcu. I w pierwszym etapie tej przebudowy dokumentacja projektowa miała obejmować odcinek od ronda do ulicy Orzeszkowej, która już jest 80 metrach po stronie Sosnowieckiej. I właśnie o to chodziło z porównania z Sosnowcem, żeby oni dołożyli jakby swoją działkę finansową do stworzenia tej dokumentacji projektowej. Na dzień dzisiejszy no ta uchwała w Sosnowcu nie została podjęta, w związku z czym no, zaraz przed Państwa, żeby stworzyć tę dokumentację projektową obejmującą odcinek Przewalski, wspólnie miasto Przewalski, prawda,
Pani Burmistrz,
tak
bardzo proszę.
Dziękuję Panu. Do tego, co Pan chciał, dodać do tego, co Pan Rektor powiedział, że w pierwszej wersji odcinek od ronda na ulicy Miejskiej do projektowanego ronda, to będzie teraz rondo zamykające odcinek na wysokości Orzeszkowej, plus 80 metrów w kierunku Sosnowca. Ponieważ nie wiedzieliśmy do końca, czy Sosnowiec będzie partycypował w współfinansowaniu tego projektu, czy nie, propozycja padła ze strony powiatu, że 50% kosztów opracowania koncepcji pokryje powiat, 40 gmina Czeleć, a 10 Sosnowiec. Kiedy Sosnowiec wycofał się, nie mieliśmy innego wyjścia, żeby nie wstrzymywać prac i wyraziliśmy zgodę, proponując Państwu taki, a nie inny projekt uchwały i Państwo zagłosowali, tak, że pokryjemy te koszty po 50% z powiatu. I taką sytuację na dzisiaj.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo macie jeszcze jakieś pytania do tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję Panu Rektorowi. Patryk Trybulec. Dziękuję. 14 głosów za, nikt nie był przeciwny i nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Projekt o numerze 67 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz gminy prawa własności do nieruchomości oznaczonej numerem działek 132/20, 132/47, arkusz mapy 50 o powierzchni 921 m2 położonej przy ulicy Małowąskiej w Czelarni w rozliczeniu opłaty adiacenckiej i zaległości z tego tytułu. I to była Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej.
Jednak głos musi ten głos.
Dziękuję bardzo. Czy
Państwo radni macie jakieś pytania do projektu? Nie widzę. Głosujemy. Głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Projekt o numerze 71a w sprawie przyjęcia regulaminu targowisk miejskich przy ulicy Miasta Obi, ulicy Grodzieckiej w Czelazi. Także komisja, i widzę też opinia komisji pozytywna, 7 głosów za. Czy Państwo radni macie pytania do projektu? Nie widzę. Głosujemy. Głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Projekt o numerze 72a w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czelazi z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Czelazi na rok 2016. Także opinia pozytywna, 7 głosów za. Czy Państwo radni macie pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Głosujemy. Pani Irena Owczarz. Dziękuję. 14 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Projekt uchwały o numerze 73 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czelazi w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego finansowania. Proszę?
Funkcjonowania i finansowania.
Przepraszam bardzo, oraz jego funkcjonowania. Dziękuję za czujność. Komisja Polityki Społecznej, tak jak tutaj nam Pan Przewodniczący powiedział, była pozytywna. Czy Państwo radni macie pytania do projektu? Nie ma. Głosujemy. Pan Wojciech Maćkowski. Pani Bożenka Wobec w tym momencie. Dziękuję. 13 głosów za, czyli wszyscy. Uchwała została podjęta. Tu jest projekt uchwały dodany do dzisiejszego porządku obrad. Projekt o numerze 75 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości oznaczonej numerem działki 62 roku z mapy 18 stanowiącej własność gminy Czelazi na części nieruchomości oznaczonych numerami działek 60 i 61 arkusz mapy 18 stanowiących własność osób fizycznych. Widzę, że jest Pani Naczelnik. Mam pytanie, te projekty uchwały nie były na komisji, tak? Były też na komisji, to super. Czy Państwo radni macie pytania do tego projektu o numerze 75? Widzę? Głosujemy. Dziękuję. 13 głosów za, czyli wszyscy obecni dzisiaj radni. Kolejny projekt o numerze 76 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części niezadbudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 85 arkusz mapy 2 o powierzchni około 10 tysięcy m2 położonej w Czelazi przy ulicy Przełańskiej. Czy są pytania do tego projektu uchwały?
Czy można zobaczyć na?
Bardzo proszę, poprosimy Panią Naczelnik.
Podczas komisji nie działały serwery i nie można
zobaczyć. Ja, proszę Państwa, chciałam Państwa poinformować, że wszystkie te materiały, które otrzymujemy w takiej wersji papierowej, można także zobaczyć na WIP-ie i tam jest możliwość też oglądnięcia. Nie wiem, czy akurat ta mapka była, ale mam nadzieję, że one teraz będą zawsze, więc jest troszeczkę łatwiej niż na tej wersji papierowej.
Ten teren, który Państwo macie przedstawiony tutaj na mapie, tu gdzie pokazuje tutaj kursor, to jest tak zwana matera 4A pod takim adresem. Natomiast działka, która jest przeznaczona do fragment działki przeznaczonej do zbyć, jest ten w tym miejscu. I to jest to, co jest przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego, pod budownictwo mieszkaniowe. Na ten fragment zgodnie z założeniami planu chcielibyśmy przeznaczyć do sprzedaży.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak? Tak, są pytania, czy?
Jest, proszę.
Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, powtórzę to, co mówiłem na komisji. Proszę zarozumieć, że dzisiaj mieliśmy przedstawioną przedstawione strategiczne cele dotyczące przyjaźni do roku 1935 i była tam między innymi mowa o rewitalizacji granicy. Proszę ten strategii wygląda tak, jak wygląda, że praktycznie nie mamy tej rzeki. No nie mamy tej rzeki.
Co tam
jest? Zamknięta, zniewolona, wsadzona do więzienia w dwóch prawach. To nie znaczy, że tak ma być za 50, za 100 czy za 1000 lat. Teraz mamy 750 lat i my jesteśmy chwilowo ich gospodarzami. Po nas przyjdą następne pokolenia. W związku z czym, jeżeli mamy takie zapisy, to nie sprzedawajmy teraz do sprzedaży. Mamy tyle innych terenów do sprzedaży, że możemy tego typu decyzje po prostu tego typu decyzji nie podejmować. Dlatego, bo nie wiemy, co nasi potomkowie będą sprzedawać się zrobić. A to jest nasz teren, naszego miasta. Sprzedanie go po prostu w przyszłości skomplikuje komuś, naszym następcom pomysły dotyczące tej rzeczy. Tyle.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania jeszcze? Nie widzę. Głosujemy. Dziękuję. 12 głosów za, 1 głos przeciwny, 1 wstrzymujący. I proszę zamknąć drzwi, bo nie będzie za chwilę 11 radnych. A to jest dzisiaj są żarty, proszę Państwa, bo ktoś musi głosować i będzie spotykać po raz kolejny. Jeżeli nie będzie teraz forum, to mało możemy zamknąć sesję. Proszę bardziej poważnie do tego podchodzić. Jeszcze jest, tak? Proszę Państwa, ja pozwolę sobie w tym momencie Państwu przekazać, będę wnioskować, że to jeżeli będzie trzeba, żeby taką zmianę w statucie teraz zrobimy. Myślę, że nawet nie jest to konieczne, bo w protokole obrad będziemy odnotowywać, o której kto przychodzi i o której ktoś wychodzi, bo w tym momencie jest to pewien problem. Nie da się później procedować, jeżeli nie ma na sali wystarczającej ilości radnych. A uchwały są do podjęcia na interpelacje, ale ja rozumiem, że ktoś może być zostać, nie ma tych interpelacji.
Ja też, Pani Przewodnicząca, chciałam się dołączyć do tego. Ja mówię, żeby...
Ja mówię, to znaczy...
Jakaś rapidz. Bo ja mam akurat małe dziecko i tak to bywa, że od początku do końca, natomiast dzisiaj też chciałam wyjść wcześniej, a widzę, że w tym momencie nie będę mogła. Natomiast, no, tak jak mówisz, niektóre osoby po prostu przychodzą sobie, o której chcą i wychodzą, o której chcą.
Proszę Państwa, dobrym zwyczajem było, że radni przychodzili i przewodniczącym usprawiedliwiali swoją nieobecność. Wtedy można coś zaplanować. A w momencie, jeżeli ktoś kładzie urządzenie do głosowania i wychodzi i nie mówi nic, to uważam, że to jest też jakaś tam zasada pewnego, zasady, które się wynosi do każdej organizacji. Proszę Państwa, wracamy do porządku obrad. Temat skarga pana Stanisława, nie pana radnego, bo powiedziałabym pana radnego, pana Stanisława, jednego z naszych mieszkańców, projekt numer 74 w sprawie przekazania według właściwości skargi pana Stanisława na działalność Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Pan złożył skargę do rady. Na początku była to, tak było zapisane, skarga do ZBK. Z tego względu, po sprawdzeniu przez Wydział i Służbę Burmistrza, skarga ta dotyczy spółki. Taką skargę składa się, że dobrze mówię, do Rady Nadzorczej, prawda? Więc Rada nie jest właściwa do rozpatrzenia tej skargi. Pan zostanie po przegłosowaniu tego projektu uchwały poinformowany, do jakiej władzy, do kogo ta skarga ma być. Przekazujemy, przekażemy, tylko będzie Pan po prostu odpowiedź otrzymywał już ze spółki, nie od Rady. Proszę Państwa, 11 głosów za. Nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. To jest ta ilość radnych, którą musi na sali zostać do końca. Proszę Państwa. Kolejny punkt, interpelacje, wnioski radnych. Do interpelacji zgłosił nam się dwóch radnych, pan Stanisław Pisarek, pani Patrycja Juszczyk z informacją pisemnie. Pan Stanisław Pisarek będzie chciał ustnie, ale nie mamy dzisiaj już burmistrza, więc myślę, że poprosimy o to, żeby ta informacja mogła zostać także w formie pisemnej. Dobrze? Bardzo proszę, udzielam panu głosu. Znaczy zapisywać to pan na piśmie, wtedy poprosiłabym o piśmie, na piśmie, dobrze? Dobra rada.
Miesiąc temu na sesji omawialiśmy strategię rozwoju miasta, która nie była głosowana, była omawiana przez jakąś firmę zewnętrzną. Wiem, że później ta sama informacja była przedstawiona Radzie Gospodarczej Miasta przy burmistrzu i wiem, że tam uzyskała negatywną opinię. Chciałem zapytać, co dalej z tym dokumentem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o jego perspektywę, co się dzieje dalej. My, powiem to, że tam nie głosować, że tego by było na to przedstawione, natomiast głosowanie zostało zdane podczas tejże, podczas tego posiedzenia Rady Gospodarczej, w którym uczestniczą, jak wiadomo, ludzie gospodarki, czyli ludzie kompetentni w kwestiach gospodarczych dotyczących naszego miasta, no i tam ta tutaj przedstawiona strategia zyskała bardzo negatywną opinię. Jestem ciekaw, co dalej z tym dokumentem, co dalej z tym filmem.
Panie Przewodniczący, to może ja
odpowiem. Bardzo proszę.
Jeżeli chodzi o strategię, to w dalszym ciągu pracę, z tego co jestem zorientowana, nad tą strategią są, ponieważ wnioski, które były tam na Radzie Gospodarczej, miały być przekazane firmie, która opracowuje tą strategię, żeby uwzględniła te wnioski i dopiero strategia będzie tam niestety do końca maja. Także strategia dopiero będzie przedstawiona najprawdopodobniej chyba na przyszłej sesji.
Dziękuję bardzo.
Sprawa druga jest taki bardziej ogólna, już są sprawy, które nas dzielą, na przykład przed chwilą podzieliła nas kwestia sprzedaży działki przy Dynicy, ale są też rzeczy ponad podziałami i jedną z takich rzeczy jest sport. Jako redaktor gazety, wydawanej niezależnej gazety w Przerazi, złożyliśmy taką propozycję do wszystkich jednostek, także do jednostek miasta, o to, żeby zauczestniczyły w plebiscycie do najlepszego sportowca w Przerazi. No w sumie w pewnym sensie nałożyło się to z tym, co dzisiaj zaprezentował pan burmistrz, zwracając nagrody dla nowych sportowców. Ponieważ Przeraś miasto nie do końca, ale nie specjalnie usportowione, mając przed tej chwili tylko piłkę nożną tak naprawdę.
Ale dużo, bardzo dużo pieniędzy idzie na sport.
A właśnie, a sporo pieniędzy na sport idzie. Natomiast no, akurat dzisiaj się to tak złożyło, że rzeczywiście nałożyło się te dwie rzeczy, że pan burmistrz miał nagrodę szachiście, żółdoce i wędkarzowi. Natomiast mamy w Przeraźni, jeszcze oprócz tego ciężarowców, mamy w Przeraźni szermierzy, mamy w Przeraźni lekkoatletów, którzy trenują w innych klubach. W związku z tym wymyśliliśmy, że warto zrobić rzecz ponad polityczną, ponad podziałami, czyli zrobić plebiscyt. Kapituła, ja zaprosiłem do kapituły i tego plebiscytu na najlepszego sportowca Przeraźni bardzo szeroki krąg ludzi, w tym także pracownika Urzędu Miasta, który z samej nazwy instytucji, którą zarządza, no, sportem powinien się zajmować. I pana Filipa Mitalskiego z Mosiusza Przelaskiego. Posiedzenie kapituły się odbyło, pierwsze, będzie jeszcze drugie. Wyłowiono bardzo ciekawych, bardzo interesujących ludzi, o których naprawdę Przelazianie nie wiedzą. Nie wiem, czy wiecie Państwo, że mamy gościa, który w ultramaratonie wokół Mont Blanc w 170-kilometrowym biegu zajął całe 11 miejsce. Więc niezwykła postać. Mamy wczoraj wicemistrza świata w podnoszeniu ciężarów. Mamy, no dzisiaj poznaliśmy mistrza Polski w judo. W związku z czym, jak po prostu chciałem powiedzieć i zaprosić serdecznie Państwa do tego, żeby kto uważa się za kompetentnego, zainteresowanego tematem, przecież zaznaczę, że przy Radzie Rady Miasta mamy chyba z pięcioro uczcili WF, prawda? Ludzie, którzy także ze sportem mają sporo do czynienia, muszą mieć siłą rzeczy zawodową. Druga część kapituły odbędzie się w Cafe Desa w poniedziałek o godzinie 18. Najbliższy poniedziałek już będzie końcowa, która będzie głosowała pierwszą dziesiątkę. Mam nadzieję, że bo w ogóle taki plebiscyt to naprawdę powinien być organizowany właśnie przez Tęże Mostu, o którym wcześniej powiedziałem. Bo to jest inicjatywa ponadpolityczna, ponad podziałami i tak dalej. A na pewno bardzo pożyteczna. I w związku z tym mam również apel do Państwa radnych i prośbę, ponieważ to, że zrobimy plebiscyt, to jest jeden temat. I bardzo miło na pewno będzie komuś, kto nie jest w stanie przeraźnie usłyszeć, że zajął pierwsze miejsce w plebiscycie na najbliższym gospodarstwa. Ale fajnie też będzie, jeżeli dostanie jakąś gratyfikację finansową. Ze swojej strony jako gazeta ufundujemy kilka nagród, ale proszę uprzejmie Państwa radnych o to, żeby rozważyli możliwość udziału finansowego w tym przedsięwzięciu ze swojej strony. Gdyby cała 20 radnych dała po 100 zł, mielibyśmy 2000, a to już jest całkiem dobra nagroda za zajęcie na przykład pierwszego, drugiego czy trzeciego miejsca w takiej decyzji. To jest taka prośba. I sprawa trzecia jest następująca. Otóż jest stowarzyszenie Nowoczesna Siada, którego jestem, Nowoczesne Miasto, przepraszam, którego jestem prezesem, od 3 lat organizuje skrótkę akurat na naszej pracownicy. W tym roku ja się chciałem po prostu pochwalić i powiedzieć Państwu, że w ten sposób bardziej miasto Przelaś dostanie dodatkowy handicap, bo słynny polski podróżnik, który za tydzień wyrusza w kolejną swoją podróż życia, 70-letni Aleksander Doba, zgodził się przyjąć zaszczyt bycia patronem naszego skrótki, czyli żeby skrót był jego imieniem. To jest człowiek niezwykle ciekawy, powszechnie znany, ma już za życia szkołę podstawową swojego własnego imienia, a my zaproponowaliśmy mu, żeby naszą rzekę, ja już mówiłem wcześniej, że jest zniewolona, że to nie jest typowa rzeka, że nie ma rozdaje zwane Andrzów, że to jest po prostu rzeka zamknięta przez człowieka przemysłowo. I on dlatego przez wyjątkowy charakter tej naszej rzeki zgodził się na to, żeby taki patron przyjeżdżał, a dzisiaj ten patron od tego roku do skrótka zawodzie skórek imienia Aleksandra Doby na tenisy. No to taka informacja, żeby się nią podzielić.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marenkita, bardzo proszę.
Przewodnicząca, ponieważ pani przed chwilą mówiła na temat obecności na sesji. Ja szczerze, że w wielu kadencjach byłem, ale takie rzeczy się nie zdarzały. Zdarzały się, pani skarbnik, pod warunkiem, żeby każdy, który wychodził, szedł do przewodniczącego czy przewodniczącej i prosił o zwolnienie. Natomiast takich rzeczy, że ktoś bierze kapelusz na głowę i wychodzi i po godzinie nie ma trzech, pięciu czy iluś, tego nie było. I proszę mi tu nie wmawiać, że wychodzili tak sobie wcześniej. Ja chciałem zapytać o podstawowe takie, mianowicie ilu dzisiaj jest już sprawiedliwych, chorych i tak dalej, a ilu jest nieobecnych, w ogóle nieobecnych. W ogóle co się stało, dlatego że widać, że zaczęliśmy niepełnej po prostu oprawie.
Mamy jedną osobę chorą, jednego radnego. Mamy panią Janinę, która się usprawiedliwiała, jest na wyjeździe, nie ma jej przeradzi, ale to się usprawiedliwiała już poprzedniej sesji, że jej nie będzie. I pan Dominik Pena się sprawiedliwia, bo jest na tym imprezie, na której pan również odbiera nagrodę i prowadzi tę właśnie imprezę, więc zwalnia się na to jakieś tam obowiązki jego zawodowe, ale związane także z taką właśnie działalnością. I to są wszystkie osoby, które się dzisiaj zwolniły, czyli dwie. Reszta nie.
Pani Przewodnicząca, chciałbym powiedzieć, Wysokość Rady jako taki jest tutaj, że wszelkiego rodzaju zapisywanie, kiedy kto przychodzi, wychodzi i tak dalej, dla mnie jest zupełnym nieporozumieniem i właściwie dzieci na to, żeby nie powiedzieć, że na to. I ja osobiście jako najstarszy na tej sali chciałbym do Państwa apelować.
Ale przepraszam.
Ja Pana nie przerywałem.
No, ale ja.
Dobrze, to
jak pan skończy,
to
ja. Jak skończy, to pan będzie mówił. Apelować o co? Że każdy z państwa może się źle poczuć, może mieć sprawy, że na telefon został wezwany do domu, że musi iść, ale podstawowym warunkiem jest i przyjść do przewodniczącej, którą to myśmy wybrali na początku kadencji. Chodzi o zwykłą ludzką przyzwoitość, o nic więcej mnie nie chodzi. Ja nie mam zamiaru ani iść w kierunku żadnych kar, ani nagród, ani niczego. Tylko mówię to, czego kiedyś nie było i też wszystko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Panie radny, ten papier to nie dobrze. Ja bym proponował, żeby pan po spisał, kogo nie ma, kto wyszedł, i apelować o tym ludzi. Nie jest tym, że zachowujemy się z rolą, bo myśmy zostali.
Ale proszę, to nie jest tak, że każdy mówi, kiedy chce. Pan Włodzimierz, ja was bardzo proszę.
Ja bym zaproponował, że jak rozpoczniemy następną sesję, że pan Marian w tym kontekście zabrał głos, jak pani przewodnicząca pozwoli, i wtedy będzie pełna jasność.
Dziękuję bardzo, pani Monika.
Właśnie chciałam powiedzieć to przed chwilą kolega radny.
Dziękuję bardzo. Nawet jakby sobie kolega radny zapomniał, to byłoby przypomnienie.
Ja jeszcze raz, pani przewodnicząca, ja przede wszystkim zwracałem się do pani, to znaczy do pani z pytaniem odnośnie kto się usprawiedliwiał, kogo nie ma dzisiaj. No bo ja tego nie obserwuję, ja się nie interesuję dookoła wszystkim. Pan tu mi zwrócił uwagę, że mówię do ludzi, którzy są na sali, wszystko jest bardzo dobrze. Przypomina mi się to w momencie, kiedy wsiadałem do autobusu i wsiadająca ilość ludzi do tego, który sprzedawał bilety, bo byli jeszcze tacy w autobusach, co sprzedawali bilety, z wyzwiskami do niego, że już stoją, a trzech autobusów nie było i a on przyjechał. Co on jest winien, że tamtych trzech autobusów nie było? Na podobnej zasadzie. Co pan jest winien, że tych ludzi nie ma? Oczywiście, nic pan nie jest winien, ani ja, ani pan, ani inni. Ja tylko podniosłem ten temat, ponieważ z tym tematem dawno się na tej sali nie spotkałem, a ponieważ dochodzi 50 lat mojej działalności tutaj na tej sali, właśnie na tej sali. W związku z tym no nie jedno widziałem, ale powiem szczerze, że przewodniczący tutaj wiszą tylko z ostatniego 25-lecia i zawsze był taki dobry zwyczaj, że nikt nie wychodził, jak to się mówi po angielsku, po cichutku, tylko zawsze szedł do przewodniczących, wcześniej uzgadniał z przewodniczącą. No, wydaje mi się, na tym polega nasz szacunek do osoby, którą wybraliśmy jako przewodniczącą. I ja chciałbym bardzo serdecznie państwa prosić, aby ten szacunek był przynajmniej do końca kadencji. A jak będzie dalej, nie wiem, zobaczymy, co dopiero za 2,5 roku.
Dziękuję bardzo, znaczy, że szacunek naprawdę dla nas samych, każdego z osobna. Proszę państwa, tak jak powiedział pan Marian, to już nie bywało, bo w poprzednich kadencjach było tak, że radni nie mieli kazań obecność na sesjach, na komisjach. Bywało tak, że się przyjeżdżało na komisję i nie było forum i na drugi dzień się przyjeżdżało znowu, bo ktoś się go po prostu nie szanował. Czasami jak jestem kij, to jest łatwiej pewne rzeczy wyegzekwować, ale to są dorośli ludzie i myślę, że takich sankcji wprowadzać nie powinniśmy. Natomiast no, nie wyobrażam sobie sytuacji, że grupa radnych przychodzi i jest do samego końca, a na przykład nie można podejmować uchwały, trzeba zwoływać kolejną sesję albo robić przerwę i kolejne spotkanie, które dla tych, którzy są i zaplanowali sobie ten czas, będzie kolejnym przyjściem i stawieniem się. Więc no, trzeba się po prostu wzajemnie szanować. Tutaj pan radny Maria Kita powiedział, każdy może mieć jakąś sytuację, taką wyjątkową, ale jeżeli się państwo informujecie mnie, że ktoś będzie
chciałby, jeśli by nie było z tym problemu, bo są różne sytuacje życiowe i może się coś takiego zdarzyć. Ale wtedy, jak ja wiem, to wtedy też rozmawiamy, to ktoś może dzisiaj na przykład jakąś tam sprawę sobie przesunie, bo nawet się uważa, że nie ma takiej ilości radnych, którzy powinni być na sesji, żeby uchwałę podjąć. Ale kończąc ten temat, bo jak mówimy, są akurat ci, którzy zostali, trudno mówić o tych nieobecnych. Proszę Państwa, króciutko, korespondencja, informacje do wiadomości do rozpatrzenia przez Radę. Płynęło pismo posła pana Pawła Bańkowskiego z odpowiedzią ministra finansów. Chodzi o te środki samorządowe do wglądu, do przeglądnięcia, przeczytania. Mamy także pismo z Urzędu Wojewódzkiego czy drugiego wicewojewody. I tu jest tylko taki króciutki zapis, Państwu podam, bo też mamy taki wniosek, który wpłynął, dotyczący pomników i grobów wojennych. Tutaj informacja od wojewody, że zapisy umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji z dnia 22 lutego 1994 roku mają zastosowanie jedynie do miejsc pochówku, a nie do obiektów o charakterze symbolicznym. Nad grobami wojennymi państwo polskie sprawuje opiekę i otacza je należytym szacunkiem. No mamy też wniosek odnośnie tego pomnika, ale także grobu na Piaskach, na Rondzie, bo to jest nie tylko pomnik, ale to jest także grób. I tu jest takie właśnie pismo. Informuję, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej decyzji władz samorządowych należy podjęcie decyzji dotyczącej zniesienia pomnika, jak również jego rozbiórki. Ale mówimy o pomniku oczywiście. Proszę Państwa, i tu kilkanaście uchwał różnych gmin naszego województwa dotyczących utworzenia niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii. Taką uchwałę podejmowaliśmy także, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę zapoznać. Jakie gmina, myślę, że większość gmin takie uchwały podjęła, jeżeli nie, to jeszcze ją podejmie. Wyczerpaliśmy sprawy przekazane do wiadomości rozpatrzenia przez Radę. Zamykam obrady 25. sesji Rady Miejskiej. A do Państwa mam jeszcze jedną kwestię. Bardzo bym prosiła, to jest prośba tutaj pracowników naszego biura, o pozostawienie segregatorów na miejscu. Mam nadzieję, że uda nam się wypracować w taki sposób na to, żeby proszę to usprawnić. Materiały oczywiście zawieramy.